Tym razem tytuł spotkania to najdłuższe ulice Warszawy, historia stołecznych więzień. Moimi gośćmi są Anna Śnieżko z Izby Pamięci Strzelecka 8 i Michał Gruszczyński z Rakowieckiej 37, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. A ja się nazywam Marek Teller i mam przyjemność poprowadzić to spotkanie. I chciałem na początku zapytać, oczywiście zaczniemy od czasów jeszcze międzywojennych, tych wcześniejszych, poprzedzających, bo oczywiście kojarzymy Pawiak na przykład z II wojną światową, Rakowiecką 37 z czasami stalinizmu, ale wiemy, że te więzienia istniały wcześniej, chociażby już w czasach carskiej Rosji. I tutaj w czasach carskich i też chciałem właśnie zapytać na początek, jakie więzienia funkcjonowały już w dwudziestoleciu międzywojennym, jaką spełniały rolę, czy jakoś się dzieliły?
Więc więzienia przede wszystkim były po tej stronie Wisły. Pamiętajmy, że Praga tak była zawsze troszkę po macoszemu traktowana. Po tej stronie Wisły mieliśmy cztery, że tak powiem, przymusowe takie miejsca. Największym był właśnie Pawiak z 1835 roku. Następnie była Rakowiecka z 1904. Przy ulicy Daniłowiczowskiej, przy Banku Polskim mieliśmy areszt centralny, słynny po warszawsku centralniak. No i najmniejszym takim więzieniem Warszawy, to jest coś, co wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, był Arsenał Królewski, czyli po prostu no, miejsce słynnej akcji pod Arsenałem. Także te cztery miejsca mamy. Oczywiście nie mówię o aresztach na lokalnych posterunkach policji, bo to było w każdym. Więc tak wyglądało. Jeśli chodzi o część praską, to tak naprawdę w 1944 roku Sowieci zaadoptowali albo koszary wojskowe, jak było w przypadku Toledo, czyli prawda, stacjonowania 33 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, czy po prostu dom prywatnym, jakim była Strzelecka 8.
Kamienica Jurskiego,
Strzelecka 8. Tak, no jeszcze można powiedzieć, prawda, o części parafii przy Cyryla i Metodego, ale to może przejdziemy jeszcze.
Tak, bo z tym się też wiąże powiedzenie.
Że Cyryl jak Cyryl, tak. Ale te metody, tak, no, tak, są jeszcze tak. Inne. No to pewnie nieraz będziemy jeszcze do tego przechodzić.
No i tutaj też mamy liceum imieniem Władysława IV zaadaptowane później na więzienie. No
tak, ja akurat tutaj, jeśli chodzi o liceum Władysława IV, to jestem absolwentem, więc mogę tutaj wspomnieć o tym. Ale właśnie chciałem zapytać, jak to życie wyglądało właśnie w więzieniu przedwojennym? Czy już się wtedy wykształciła ta słynna gwara więzienna? Jak wyglądało to życie wtedy, te warunki?
Trzeba powiedzieć, że gwara jest rzeczą charakterystyczną dla tak zwanych warstw niższych, które ma swoje właśnie... Pamiętajmy, że mamy gwarę albo lokalną, czyli... byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o Mazowsze, czy to jest gwara miejska typu jak Warszawa, czy gwara wiejska, ta słynna kurpsioska, czy po prostu mamy też gwarę jakiejś profesji. No prawda, tak jak Julian Tuwim, ta słynna rozmowa, prawda, hydraulika zapisał. Pamiętajmy, że jeszcze przed wojną bardzo dużo gwar było w Warszawie, to były też odmiany, zależało to od dzielnicy, jaka ludność zamieszkiwała. Czy była to ludność pochodzenia ruskiego, niemieckiego, żydowskiego. Też oczywiście wiadomo, że taki język ulicy przechodził też w struktury więzienne. No, warto było też powiedzieć choćby nawet no, słynne Dintoira, prawda, czyli sąd złodziejski. To jest z żydowskiego, że był sąd rabinacki.
No i mamy gwarę na Pradze.
Tak, to pamiętajmy, że też ciekawa, skąd się wzięła ta zła sława Pragi. Kiedy postanowiono Warszawę trochę ucywilizować, jeden chyba z najlepszych prezydentów Warszawy przed II wojną, jakim był Sokrates Starynkiewicz, to trzeba przyznać, po prostu z rejonu Placu Grzybowskiego, jak i tego całego terenu, postanowił za Wisłę wyrzucić cały tak zwany element, byśmy powiedzieli.
No i mu się to udało.
Tak, prawie mu się udało. Trzeba pamiętać, że ciekawsza jest rzeczą taką, że jeszcze te lepsze nygusy, tak to powiedzmy, osiedlili się w rejonie Ząbek czy Marek. Dzień dobry, bo ja w Markach obecnie mieszkam, także no, to jest też ciekawa rzecz po prostu. No, też można powiedzieć rozmieszczenia tak zwanych dzielnic, jak to by powiedziano kiedyś, szomranych.
A może zacytujmy jakieś tam przykłady tej gwary więziennej, bo tutaj wiem, że masz chyba wiedzę w tym temacie.
Tak, to jest trudno w tej chwili. No wiadomo, no, słynne określenia. Pamiętajmy, że różne języki miały wpływ. No, słynne słowo klawisz, nie? Klawę, klucze. Zingweis, prawda, też żydowskiego.
Kalifaktor.
No, kalifaktor, no to w tej chwili jest trudno tak sobie przypomnieć, tak naraz, ale pamiętajmy, no były te określenia też gwary przestępczej, no. Wziąć, zrobić, prawda, mieszkanie na tak zwane pasówki, czyli po prostu odcisk klucza, czy w mydle, czy w świecy.
Iść na kwadraty.
No, tak, no.
Tak, ale... tutaj też spotkanie o kryminalnej Warszawie, więc wtedy mieliśmy okazję też trochę przybliżyć właśnie różne te historie, no, chociażby te podziały też złodziei, chodzi.
No tak, najwyżsi rodzaje. To byli kasiarze, to była elita już w ogóle złodziejska i było tak, czy kasę robisz pan na zimno, czyli prawda, na słuch czy na narzędzia, czy gorąco, czyli tym palnikiem. Także myślę, że jak będzie spotkanie właśnie znów o takich złodziejach, czy po prostu złoczyńcach Warszawy, no to też będzie ciekawa rzecz, czy o pajęczarzach opowiadać, czy potokarzach, czy no innych.
Myślę, że też taką ciekawą instytucją powstałą w czasach międzywojnia jest KAT, pierwszy cywilny KAT właściwie II Rzeczypospolitej. To był Stefan Maciejewski, Maciejowski, różne są zapisy, naprawdę Alfred Kalt. To też jest ciekawe, że on na przykład udzielał wywiadów nawet prasowych. Widziałem informację, że właśnie tajny detektyw, który się lubował w takich historiach kryminalnych, zrobił z nim wywiad. Właśnie on opowiadał też o tym, że właśnie w czasie tych, że jak działał jako kat, no to też spotykał się z różnymi dramatycznymi też sytuacjami, że czasem jego nawet wzruszały niektóre historie, ale generalnie on uważał, że jest właśnie dobrym człowiekiem, że tę sprawiedliwość wymierza. Więc też myślę, że to jest ciekawa, barwna postać, o której możemy tutaj w kontekście więzień przedwojennych opowiedzieć.
Nie, no w ogóle instytucja kata jest dosyć ciekawa, bo mało kto sobie zdaje sprawy, że ta profesja pojawiła się u nas w czasie rozdrobnienia feudalnego, kiedy zaczęło powstawać pierwsze miasta na tak zwanym prawie niemieckim. Wraz z osadnikami niemieckimi pojawił się też kat. I on był po prostu od wykonywania, tak naprawdę, proszę Państwa, kat był od nadzorowania tortur i wykonywania wyroków śmierci, bo tortury nadzorowali jego uczniowie. I w przeciwieństwie do katów francuskich, którzy byli na stałej pensji królewskiej, kaci na ziemiach niemieckich i co za tym idzie dalej potem na ziemiach polskich, po prostu byli na tak zwanym zleceniu. Ale, proszę Państwa, kat był nie tylko, chociaż nazywano go mistrzem mało dobrym, pamiętajmy, że kat... Nikt tak dobrze nie znał anatomii w średniowieczu, jak i w późniejszych wiekach, jak kat. Pamiętajmy, że jeśli budowniczowie, czy katedr, czy kamienic spadali się, łamali, to kto tak potrafił dobrze nastawić kości? Mistrz mało dobry. Także to też jest bardzo ważna sprawa. Proszę Państwa, i kat nie był otaczany infamią w Polsce, jak na przykład było to miejsce we Francji, że malowano mu drzwi na czerwono, piekarze dla niego piekli chleb w odrębnym piecu. Nie, to był zwykły urzędnik państwowy. I jest mit pierwszy, który z katem warto zlikwidować. Dlaczego nosił kaptur? Wszyscy wiedzieli, kto jest katem. Po prostu był to przykład, że sprawiedliwość jest bezosobowa. To nie jest, prawda, mistrz Kacper, czy jakiś tam inny, czy Walery, tylko po prostu jest to bezosobowa postać. Wszyscy wiedzieli, kto jest katem.
Właśnie jak czytałem wywiad z tymże wspomnianym Maciejowskim, czy Maciejewskim, to on mówił, że on nawet w pewnym momencie już przestał tę maskę zakładać, czy tam nie maskę, tylko ukrywać tę swoją twarz, ponieważ te egzekucje się odbywały chyba wtedy akurat w takim dosyć wąskim gronie, pod osłoną nocy chyba nawet.
Znaczy gdzieś było różne... zawsze w zaułku jakiegoś więzienia. Tak. Pamiętajmy, że tak naprawdę, proszę Państwa, wyroki śmierci w Polsce do roku 1926 wykonywały lokalne plutony egzekucyjne, jeśli chodzi o wojsko. Dopiero to był rok 26, kiedy zbuntował się komendant garnizonu rzeszowskiego i powiedział, że na cywilną robotę nie wyśle chłopaków. Ministerstwo Sprawiedliwości błyskawicznie musiało, dzisiaj byśmy to nazwali casting, powołać kata. Ale proszę Państwa, kogo brano na kata? Kata, dokładnie byśmy powiedzieli, używając języka resortowego, trzeba było życiorys mu prześwietlić. Czy nie miał problemów z prawem, czy jest uczciwym, czy nie ma jakichś problemów psychicznych. I w ten sposób powołano pierwszego kata. Albert Kalt właśnie we wspomnianym przez ciebie, wiesz Marku, no my nie będziemy udawać, że się nie znamy. No. W wywiadzie właśnie jegomość Kat w detektywie, on po prostu wspomniał, że przyczyną, która spowodowała, że on został katem, było to, że on był rodem z Poznania. Że po prostu rodzina jego przyjaciół została cała wymordowana.
Tak, chyba ośmioosobowa.
Morderca nie został schwytany, czyli uszedł bezkarnie. I on po prostu powiedział, że w tym momencie zaczął się interesować, że gdyby on dopadł takiego kogoś, to by wymierzył na nim sprawiedliwość. I on siebie uważał za narzędzie po prostu sprawiedliwości. Nie, że jest jakimś tam myślicielem, tylko po prostu za narzędzie sprawiedliwości.
No tak, więc tutaj też jeszcze jest ciekawa historia właśnie z nim związana, że on w pewnym momencie życia, bo chyba w 32 został odsunięty za jakąś taką aferkę gdzieś tam.
Znaczy to w ogóle, on miał też ciekawych pomocników. On tak został odsunięty od pracy ze względu na aferę, no nadużywanie alkoholu, tak, bo nie ukrywajmy, no taka praca jednak niszczy psychikę. Druga rzecz to była to, że on po prostu często się w jakichś kłótniach powoływał na swoje, że tak powiem, koneksje w Ministerstwie Sprawiedliwości. I po prostu takiej osoby postanowiono się pozbyć. Ciekawością jest to, że jego następcą była kolejna osoba, jakże staropolskim nazwisku, Brauna. Ostatnia informacja, jaką mamy o panu Maciejewskim. Czyli
to jest ta informacja, o której myślę, że próbował się powiesić, tak, ale nie udało mu się to.
W parku Skaryszewskim, tak, odcięto go od drzewa, powiedział, no dawno tego nie robiłem, wszedłem z formy. I to jest ostatnia informacja, jaką o nim mamy.
I obiecywał chyba, że to powtórzy, bo ma doświadczenie, więc w końcu mu się uda.
Tak. No i prawdopodobnie tak skończył ze sobą.
Tak, tutaj jeszcze warto wspomnieć właśnie a propos tych historii, które on opowiadał, to on też mówił, że ci tacy, powiedzmy, może nie wiem jak to powiedzieć, prości przestępcy, przynajmniej jeśli chodzi o jakby wychowanie, o jakieś takie tło społeczne, często reagowali agresywnie, kiedy szli na śmierć. Nawet któryś go chyba tak skopał, że aż nawet nie wiem, czy w szpitalu, czy gdzieś musiał się dochodzić do siebie.
Tak, to było wtedy, kiedy poprosił, żeby mu nie wiązać rąk, że pójdzie w spokoju, tak, i kopnął go rzeczywiście boleśnie w brzuch. Proszę Państwa, zresztą ciekawostką jest to, że Albert Kalt wziął też całą swoją taką obrzędowość wykonywania najwyższego wyroku od katów francuskich. Zresztą on nawet nie krył w wywiadzie, że on jest w kontakcie z kolegami po fachu. Stąd właśnie był ten ubiór, że niemal cały na czarno. Jedynie biały element to była biała koszula i białe rękawiczki. I on powiedział, że właśnie często było tak, że te rękawiczki były jednorazowego użytku, bo na robotę nie można było brać rękawiczek już ubrudzonych krwią.
On też nie był dofinansowany, jeśli chodzi o te rękawiczki, sam tak musiał we własnym zakresie.
Tak, a mówił, że był urzędnikiem państwowym o dosyć niskiej klasie, także to go też kosztowało. W każdym razie mówił, że po katach, jeszcze to jest zwyczaj ze średniowiecza, że albo rzucano do trumny, albo pod szafot rękawiczki, że nie ja jestem winien twojej śmierci, tylko ty sam. I o tym też właśnie wspomina Maciejewski w tym wywiadzie. Dlaczego on mówił, że ono maski po prostu już nie chował, w pewnym momencie nie zakładał? Bo, no bo tak jak wspomniałeś, no po prostu świat, ten, który by mógł go wydać, to nigdy nie wychodził już żywy z tego pomieszczenia.
A pozostali byli współpracownikami w fachu, więc
no,
też nie.
Tak,
nie
to albo byli jego ci, albo pomocnicy, którzy po prostu uczyli się w fachu, albo funkcjonariusze Straży Więziennej, bo pamiętajmy, do II wojny światowej mamy Straż Więzienną. Jeszcze jest ciekawa rzecz, bo wspomniałem o tych jego współpracownikach, bo był, proszę Państwa, przesąd, że fragment sznura z szubienicy przynosi szczęście.
A to nawet znam ten przesąd.
Tak. Tak, ale doszło do tego, że rzeczywiście ci jego pomocnicy sprzedawali te sznury i kiedyś ci ludzie postanowili, że tak powiem, klienci na te artefakta, umówili się i zaczęli podobno przez cały rynek staromiejski układać ten sznur. I się okazało, że sznur jest długości przez przekątną rynku staromiejskiego. Także się okazało, że niekoniecznie. A jeśli chodzi już, jak jesteśmy już przy sznurach katowskich, każdy sznur był jednorazowego użytku i imć Maciejewski, tak można powiedzieć, trzymał te sznury z tabliczką u siebie w szafie. Kogo ten sznur uśmiercił. Także też warto to
mroczne,
pomyśleć.
Mroczne rewiry tutaj.
Tak, tak,
zresztą
tak.
Całe spotkanie będzie w dosyć takim klimacie no bardzo, bardzo mrocznym, bo przechodzimy już powoli
do... Tam, gdzie jest śmierć, gdzie jest tak, no, przestępstwo, to trudno jest mówić o czymś pogodnym.
Przechodzimy już właśnie tutaj, myślę, do II wojny światowej, kiedy najbardziej, myślę, kojarzy mi się przynajmniej z tymi czasami więzienie na Pawiaku, ale oczywiście też inne funkcjonowały w tym czasie. I właśnie chciałem zapytać, myślę was oboje, jak Niemcy właśnie tutaj organizowali to więziennictwo, czy oni wykorzystywali już tylko i wyłącznie te jakby miejsca jako więzienia sensu stricto już istniejące, czy tworzyli też własne? Bo oczywiście wiemy, że rozstrzeliwania czy jakieś wyroki no to były wykonywane w różnych miejscach, na przykład nie wiem, w ruinach getta, ale jeśli chodzi właśnie o więziennictwo, jak to wyglądało? To właśnie teraz oddam głos.
To znaczy, ja tutaj chcę wspomnieć kazus właśnie Rakowiecki, gdzie mamy, prawda, carskie więzienie 1900-1904. Wchodzi tam niemiecka policja kryminalna i tworzy więzienie. Więc jak najbardziej wykorzystywano te stare budynki, wykorzystywano tutaj czy pawiak, czy prawda, istniejące już. I no cóż, no właściwie więzienie na Rakowieckiej jest, powiedziałabym, jednym chyba z najdłużej funkcjonujących więzień aż do naszych czasów praktycznie.
I tak, bo wiemy, że pawiak wysadzono po 20. czasie powstania.
Pawiak Daniłowiczowska, Arsenał są zniszczone, Rakowiecka się jakoś ostała i w tym momencie po prostu służy za powiedzmy później przechodzi, prawda, od Niemców, przechodzi potem w ręce NKWD, następnie UB.
No tak, też przejdziemy, ale jeszcze
jeśli chodzi o II wojnę światową, krótko wystarczy powiedzieć, proszę Państwa, na Pawiaku, to było najbardziej liczne więzienie w Warszawie, łącznie, bo tam był też oddział kobiecy, było przeznaczone dla 1300 osadzonych. Druga była Rakowiecka z liczbą 850 miejsc i następnie mieliśmy ten areszt centralny przy Daniłowiczowskiej i proszę Państwa, i tak, i Arsenał. Arsenał w czasie oblężenia Warszawy uległ zniszczeniu, w związku z tym Niemcy go nie wykorzystywali jako więzienia. Natomiast tak, areszt przy Daniłowiczowskiej był więzieniem kryminalnym. Więzienie przy słynny Pawiak, to było więzienie dla ludzi związanych z konspiracją niepodległościową, natomiast Rakowiecka była dla wszystkich, dla Polaków i Niemców. Dla ludzi związanych z konspiracją niepodległościową, przykładem było, że najsłynniejszymi więźniami w pierwszej fazie wojny tego miejsca był prezydent Starzyński czy Janusz Kusociński. Kusocińskiego zresztą w czerwcu 1940 roku wywieziono osobowym samochodem do Palmir. Ale tam byli też, proszę Państwa, i Niemcy, i Volksdeutsche, no bo co by nie mówić, Niemcy jakie prawo mają, takie mają, ale to jednak oni zawsze z tego słynęli, że to jest państwo prawa. Chociaż wiem, że brzmi to dosyć specyficznie. I tak to wyglądało, proszę Państwa, wykorzystywano, czasami można powiedzieć, aż do przesady, bo Pawiak, który był przeznaczony, tak jak wspomniałem, na 1300 osób, mówi się, że nawet 5,5 tysiąca osób za Niemca tam było. Rakowiecka na początku 1941 czy 2 roku to wywiad Armii Krajowej zanotował informację, że jest 2,5 tysiąca osób, czyli mamy trzykrotne przeludnienie.
Też nawet w Muzeum Pawiaka widać, że to chyba jest taka, z tego co pamiętam, ekspozycja, tutaj generalnie jest pokazane, że najpierw było jakby w jakich czasach ilu więźniów się mieściło w jednej celi. I to też najpierw zaczynało się, że na przykład były dwie osoby tam, nie wiem, w czasach carskich, a w czasach już II wojny było to kilkanaście osób stłoczonych po prostu w jednym miejscu, bez jakiejś w ogóle możliwości jakiegokolwiek życia, powiedzmy, więziennego nawet w tych warunkach.
No tak, natomiast warto jeszcze dodać, że oczywiście miejscem centrali to była przedwojenne Ministerstwo Oświecenia Publicznego w Alei Szucha. No i co dalej? No tak to wyglądało. No w 1944 roku Sowieci wchodzą na Pragę. I tam powstaje aparat terroru. Proszę Państwa, my sobie często jadąc z warszawską Pragą nie zdajemy sprawy, jak było tych miejsc po prostu terroru. Wiemy, że oczywiście, tak jak wspomniałeś, Cyryl jak Cyryl, ale te metody, prawda, czyli dzisiaj przy cerkwi. Dyrekcja Kolei Państwowych, no tam była siedziba i NKWD.
Na Wileńskiej.
Tak, przy Wileńskim. Zresztą, proszę Państwa, ciekawostką jest tam, że Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w 1946 roku planowało akcję przeciwko temu miejscu. Najpierw postanowiono, chciano wysadzić to miejsce, ale zdecydowano, że mogą być niepotrzebne ofiary. Był inny plan, zatruć po prostu jedzenie w stołówce. Jak wiemy, do realizacji niestety nie doszło. Co mamy dalej?
Mamy przede wszystkim 11 listopada.
Tak, ale mamy też...
Ale myślę, że warto jeszcze tak wspomnieć, bo w czasie powstania warszawskiego doszło do tego właśnie na Rakowieckiej, do tego buntu i tutaj myślę, że to warto też wspomnieć w sierpniu.
Kto mówi?
W sierpniu, w drugim dniu powstania, prawda, w momencie, kiedy usiłowano, powstańcy usiłowali zająć Rakowiecką, odbić więźniów, doszli do połowy budynku administracji i jednocześnie Niemcy, którzy odparli w ten szturm powstańców, rozpoczęli tam masakrę. Zaczęli wyciągać ludzi z tych niższych, niżej usytuowanych cel, czyli z izby chorych, z parteru, i zaczęła się masakra, po prostu no, typową niemiecką metodą. Kopano, tak, systematycznie, kopano rowy i do tych rowów rozstrzeliwano. Ludzie na piętrze zobaczyli, co się dzieje, i podnieśli próbę buntu. To jest ciekawe, że tam na piętrze w celi 19 była cela młodocianych. Tam siedziały dzieci, 14-15 lat. Obok, prawda, dorośli, udało im się wyłamać drzwi cel, udało im się gdzieś ściągnąć jakieś ławy, zrobić w poprzek barykady, podpalić sienniki. I część, grupa, tam zaatakowali nawet strażników, grupa po prostu więźniów dachami przedostała się na najpierw dachy warsztatów, potem na ulicę, od strony ulicy Niepodległości.
Udało się też, nie wiem, że niektórym osobom dołączyć faktycznie do powstańców. Tak, i...
tak udało się, tym bardziej, że ludzie z drugiej strony muru, no jak zobaczyli, co się dzieje, po prostu przystąpili do pomocy tym uciekinierom. Natomiast problemem tutaj jest określenie, ilu właściwie ich wtedy uciekło. My tego nie wiemy. Relacje są rozbieżne, ponieważ...
Niemcy mówią chyba o 4 czy 5.
Tak, no to tego to już może nie będziemy brali pod uwagę. Natomiast relacje są rozbieżne, mówią od 40 do 200. Przeżyło tam kilku uczestników, znaczy przeżyło, też nie wiemy, ilu przeżyło powstanie i co się z nimi później stało. Natomiast relacje, które mamy, są tak rozbieżne, że mówią od 40 do 200 osób, więc trudno jest oszacować, ilu wtedy naprawdę uciekło.
Warto jeszcze uzupełnić jest to, że atak na powstańczy został powstrzymany przez ogień broni pancernej. Proszę Państwa, wykorzystując, że w pobliżu więzienia na Rakowieckiej mamy 2 szerokie ulice. Bliżej mamy Aleję Niepodległości, kawałek dalej mamy przecież ulicę Puławską. Tam niemiecka broń pancerna mogła jeździć. I dlatego też otworzono ogień z broni pancernej i to spowodowało załamanie się ataku powstańczego. Tego samego dnia wieczorem z budynków naprzeciwko, z budynku sztabu generalnego, który został ukończony na krótko przed wybuchem II wojny światowej, przyszedł 3. Zapasowy Batalion SS pod dowództwem porucznika SS Martina Paca i właśnie on jest odpowiedzialny, że między 2 a 5 sierpnia mamy wymordowanie i znów, tak jak wspomniała Ania, rozbieżność w liczbach. Między 500 a 700 parę osób. Proszę Państwa, w każdym razie mordowano nie tylko ocalałych przy życiu więźniów, ale też mieszkańców okolicznych kamienic.
Właśnie miałam wspomnieć, że łapanki robiono na ulicy i zaciągano ich na podwórze, tam mordowano, na Rakowieckiej.
Tak, mordowano też, zresztą cała Rakowiecka spłynęła wtedy krwią, bo też mamy rzeź w kościele ojców jezuitów, też po przeciwnej stronie przecież, gdzie stacjonowały bataliony SS, czyli na terenie po prostu sztabu generalnego. Także jest nam naprawdę trudno powiedzieć, proszę Państwa, co warto dodać, że podobno około 200 ciał, które okazały się, że doły były zbyt mało pojemne, czyli de facto za płytkie, Niemcy zanieśli do szpitala więziennego i ten budynek podpalili. Czyli między 5 sierpnia 44 a 17 stycznia 45 więzienie jest puste. To znaczy puste, nie ma więźniów. Chociaż cały czas przez okres trwania powstania na Mokotowie Niemcy tam mordują złapanych ludzi.
Teraz właściwie to można powiedzieć, że już w tym czasie ledwo jeden, czy nawet nie skończył się jeden reżim, a nastał kolejny, bo nastał reżim sowiecki. Chciałem się zapytać właśnie już o to, jak to się zaczęło tutaj organizować z kolei, kiedy weszli Sowieci, kiedy zaczęli tutaj swój aparat terroru
wprowadzać. Tutaj mamy taką sytuację, że na lewym brzegu Wisły mamy powstanie, prawda,
a tutaj już się
trwa, a tutaj już wrzesień 44, tak. Właśnie połowa września 44 wchodzi aparat sowiecki. I co ciekawe, właśnie adaptuje na swoją siedzibę kamienicę wybudowaną przez Zygmunta Jurskiego.
Przy Strzeleckiej 8.
Przy Strzeleckiej 8, ale nie tylko. Przy Strzeleckiej generalnie mamy kilka adresów, ponieważ ta kamienica jest taka, ona jest na rogu Strzeleckiej i Środkowej, rozciąga się, tam mamy Strzelecką 10A również, mamy dalej 11 listopada, czyli Trybunał Sowiecki Trybunał Wojenny 11 listopada 60 i 68, czyli taką tak zwaną Corps de Garde. Tam mamy Trybunał Wojenny, tam mamy również areszty.
Niedaleko Toledo już.
Niedaleko mamy Toledo, prawda, czyli koszary carskie zaadaptowane znowu na więzienie. Także tutaj w tym momencie instaluje się na Strzeleckiej sam generał Sierow, prawda, który jest zresztą odpowiedzialny, współodpowiedzialny za mord, przypomnijmy, w Katyniu. To jest jego kwatera główna aż do 48. Tam wchodzi jeszcze później Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa i generalnie najpierw na Pradze, na terenie Pragi, instaluje się ten aparat bezpieczeństwa. Rozpoczyna się sowiecki terror. Co ciekawe, my mamy w Izbie Pamięci na Strzeleckiej 8 taką mapę. My to nazywamy Czerwona Mapa Warszawy. Warto na to coś takiego spojrzeć, bo obrazuje nam to, ile było tych punktów. To jest wręcz nie do uwierzenia. Właśnie na samej ulicy Jagiellońskiej na Pradze mamy chyba 4 czy 5 punktów różnego rodzaju właśnie. Trybunał Wojenny również tam, kwatera komendanta owego Trybunału. Tam jest chyba 4 czy 5 punktów. No, liceum Władysława IV na rogu, mamy Cyryla i Metodego, mamy na Wileńskiej 2/4. Także tego jest naprawdę cała masa.
Jeszcze dawny akademik żydowski na Kłopotowskiego.
Tak, na Kłopotowskiego cała masa i to zaczyna się od Pragi. No bo tu trwało powstanie, tutaj nie było takiej możliwości technicznej jak na razie. Dopiero później w momencie wkroczenia do Warszawy, generalnie na ten drugi brzeg Wisły, zaczyna się ten aparat przenosić częściowo tu. No i co? No Rakowiecka, która się ostała, bo wszystkie budynki, wszystkie więzienia zostały zniszczone, tak jak powiedziałam, Warsenał, Daniłowiczowska, prawda, Pawiak, Rakowiecka stoi, no więc tu się przenosi później aparat terroru.
Chociaż warto powiedzieć, że pierwszymi więźniami na Rakowieckiej to tam jest więzienie NKWD. Aparat bezpieka wchodzi tam latem 1945 roku i pierwszymi więźniami tego miejsca są Niemcy, jak i ludzie współpracujący z nimi. Proszę Państwa, ja się dowiedziałem parę lat temu od zaprzyjaźnionego Węgra, że tam jednym z więźniów był jego dziadek, który tydzień spędził w styczniu pod chmurką na dziedzińcu więzienia.
No, na Rakowieckiej mamy inskrypcję kobiety, która napisała: siedziałam tu za to, że byłam Niemką.
No tak, więc to rzeczywiście jeszcze na początku wiadomo, to jakaś taka zemsta czy jakiś tutaj właśnie...
No tak, odpowiedzialność zbiorowa, ale zresztą wystarczy popatrzeć na terror niemiecki, także tu się nie ma co ludziom specjalnie dziwić, że niechęć do Niemców była, że tak powiem, powszechna. No przykre jest to, że można tak wtrącić trochę, że też niestety się też trochę naszym warszawskim protestantom dostało, którzy niekoniecznie chcieli podpisywać Volksliste.
No tak, tutaj właśnie chciałem jeszcze zapytać o Strzelecką, a też ciekawe jest to, że ta właściwie dokumentacji nie ma żadnej, jeśli chodzi o Strzelecką. No jest to takie miejsce, które właściwie się zna z innych tak dokumentów, z innych więzień, bo tak jak na przykład rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem tutaj, że w Toledo są jakieś wzmianki, że ktoś przybył ze Strzeleckiej. Właśnie jak to jest, jaki jest stan wiedzy na temat akurat tego miejsca, w jaki sposób są te informacje zbierane, może tutaj
to tak. To znaczy zapytać. Strzelecka generalnie w świadomości historyków pojawiła się zupełnie niedawno. W momencie, kiedy IPN odzyskał te piwnice, prawda, w kamienicy i można było te inskrypcje zostawione przez więźniów na ścianach zacząć powoli fotografować, katalogować, odczytywać. Rzeczywiście nie ma żadnej dokumentacji z tego aresztu sensu stricto, to znaczy dokumentacji wytworzonej przez aparat terroru, to znaczy żadnych ksiąg, żadnych protokołów przesłuchań, żadnych, powiedzmy, rejestrów więźniów, niczego w tym guście nie ma. Mamy róg środkowej i strzeleckiej był otoczony, był taką strefą, podobnie jak w Otwocku była ta taka strefa, strefa, do której się nie wchodziło, otoczona przez wojsko, która po prostu była dla przeciętnego cywila niedostępna. W związku z czym w piwnicach no, generalnie aparat sowiecki robił co chciał, można powiedzieć. Więźniowie nie podlegali żadnym przepisom, nawet najbardziej okrutnym. Bo trzeba sobie uświadomić jedno, jak ja porównywałam ostatnio właśnie Rakowiecką ze Strzelecką, to przypomniały mi się słowa Witolda Pileckiego, że Oświęcim to była igraszka naprzeciwko Rakowieckiej. No to ja z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że naprzeciwko Strzeleckiej Rakowiecka to była igraszka. Dlatego, że mimo wszystko, jakkolwiek by okrutne nie były procedury, to jednak jeżeli więzień jest oficjalnie przyjmowany do więzienia, jeżeli jest jakaś kartoteka, księgi, cokolwiek, nawet protokoły przesłuchań, chociaż one najczęściej, wiadomo, były fałszowane. Ale jeżeli jest cokolwiek, to w pewien dziwny sposób więźnia to chroni, mimo wszystko.
Trzeba się rozliczyć.
Trzeba się rozliczyć. Czasami niektórzy mieli z tyłu głowy, że może czasy się zmienią i powiedzmy, no ktoś tam mnie pociągnie do odpowiedzialności. Natomiast tutaj, proszę Państwa, nie mamy nic. Zupełnie nic. Ludzie są bardzo często porywani z ulicy, znajdują się w piwnicach lokatorskich, nie ma wydzielonego więzienia jako takiego, jest po prostu kamienica prywatna, piwnice lokatorskie, gdzie do niedawna przed wojną ona nie była zasiedlona, ale generalnie takie piwnice kojarzą nam się z trzymaniem, nie wiem, słoików z przetworami, czy rowerów, czy tego typu rzeczy. W tych piwnicach jest urządzonych 25 cel plus 3 karcery, dwa suche, jeden mokry. I generalnie więźniowie nie podlegają żadnym regulaminom. Często rodzina nie wie, co się z nimi stało. Często nie wiadomo, ślad po nich zaginął. W związku z czym do dnia dzisiejszego my nie jesteśmy nawet w stanie rozszyfrować, ilu tam właściwie ludzi przez tą Strzelecką przeszło.
Warto jeszcze wspomnieć jeszcze jednym, przepraszam, że proszę Państwa, jak będziecie kiedyś na Strzeleckiej 8, tam w piwnicach jest najlepiej do tej pory zachowana tak zwana substancja więzienna. Jest najlepiej zachowane, są właśnie inskrypcje wykonywane przez więźniów.
Najwięcej w Polsce.
Najwięcej w Polsce. Tak. Także jeśli będzie możliwość, naprawdę warto tam to zobaczyć. Bo na Rakowieckiej jest na przykład wszystko zamazane, zniszczone. Tak. Zresztą ile razy była Rakowiecka przebudowywana, to...
No trzeba pamiętać, że na Rakowieckiej więzienie trwało do 2016 roku,
17.
De facto 17, bo wtedy opuścili je ostatni więźniowie. Natomiast Strzelecka przy takim kaprysem losu została zachowana, dlatego że w 1948 roku wyprowadza się stamtąd Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, wyprowadza się NKWD, wyprowadza się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, przechodzi na Sierakowskiego 7 i w tym momencie mieszkania na górze, które służyły jako pokoje przesłuchań, otrzymują rodziny funkcjonariuszy. Między innymi mieszkał tam słynny, jak już mówiliśmy o katach, słynny kat z Rakowieckiej, Aleksander Drej dostał tam mieszkanie. I po prostu ci ludzie, rodziny tych funkcjonariuszy, trzymają tam, jak powiedziałam, słoiki, rowery. Nie przeszkadza im to, że na ścianach są inskrypcje, czasem bardzo dramatyczne, typu śmierć naszym wybawieniem, bądź Jezu ratuj. Po prostu nie przeszkadzają im te inskrypcje, nie przeszkadza im to, że na drzwiach jest napisane cela taka a taka. I to dzięki tej powiedzmy pewnej nonszalancji lokatorów z góry została ta substancja więzienna zachowana w absolutnie nienaruszonym stanie.
Ale tak jeszcze zapytam, czy lokatorzy to byli jakoś, nie wiem, jakby jacy to byli ludzie, że byli tak znieczuleni, czy to jakoś, jak to
można właściwie... O specyficznym poczuciu wrażliwości, jak to mój kolega mówi.
No to byśmy powiedzieli, wiecie kto, No. No to samo, co
czy to wynikało
powiedzieć...
bardziej, nie wiem, ze strachu, czy nie, bardziej nie. właśnie z takiego
oni
charakteru?
Oni byli przekonani o własnej nietykalności, że nikt ich nie rozliczy i właściwie co to było, to tak jak...
A poza tym trzeba pamiętać, że mimo wszystko oni mieli to przekonanie, że nasi krewni, czy później już dziadkowie, ojcowie, no walczyli z bandytami, no więc mieli rację.
No coś podobny rejon może być znów Rakowieckiej, przecież tak. Za skrzyżowanie między Rakowiecką, Alejami Niepodległości mieliśmy przez pewien czas prokuraturę, więzienie, naprzeciwko więzienia sztab generalny, mówię o tak zwanym wyzwoleniu. Natomiast od połowy lat 50. przy ulicy Puławskiej mamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Służbę Bezpieczeństwa. No wiadomo było, kto mieszka przy Rakowieckiej. Tak jak czasami, kiedy właśnie się oprowadza kogoś po więzieniu, to ktoś zadawał pytanie, jak można mieszkać blisko więzienia? Nie mieszkano blisko więzienia, mieszkano blisko pracy. I
oczywiście.
Tak trzeba to powiedzieć.
I Rakowiecka była taką pułapką w pułapce, tak. Można powiedzieć, dla więźnia.
Także nawet nie było jak uciec.
Tak, nawet nie było. Natomiast wracając jeszcze do tych lokatorów na Strzeleckiej, mamy w pierwszym rzucie właśnie rodziny funkcjonariuszy, następnie kamienicę kupuje deweloper, już po 2000 roku kupuje deweloper i po prostu sprzedaje normalnym lokatorom, którzy w tym momencie nie mają specjalnej świadomości, co tam się działo. Ale jakoś nikt nie zwrócił uwagi na napisy na ścianach. Co ciekawe, tylko jedna cela została wybielona, tylko w jednej celi, w jednej piwnicy mamy próby usiłowania jakiegoś tam zatarcia tych inskrypcji. Reszta przetrwała absolutnie w stanie nienaruszonym.
Właśnie tutaj całe szczęście, że jednak w końcu ktoś się pochylił nad tematem i powstała ta Izba Pamięci właśnie na Strzeleckiej.
Ale też nie było łatwo, bo podobno pierwsze wejścia ludzi z Instytutu Pamięci Narodowej do piwnic przy Strzeleckiej, to było to, że często w ich stronę leciały słoiki, czy wręcz fekalia. No to wspominałem, albo że wchodzili w eskorcie policji po prostu, kiedy chcieli to zobaczyć.
Tak, i później prokuratura dopiero rozpoczęła śledztwo w sprawie ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim i to śledztwo stało się, oczywiście ono zostało umorzone z braku winni już najczęściej poumierali, po prostu to śledztwo stało się podstawą do możliwości odebrania, przejęcia powiedzmy przez IPN tych piwnic.
Obok zresztą, jak jesteśmy już na Pradze, warto wspomnieć o rogatkach prackich, że w jednym był sąd sowiecki, który po prostu był niczym innego jak formalność. No, tak. Rozprawa mogła trwać parę minut i człowieka wyprowadzono za tą rogatkę i wykonywano wyrok. Natomiast w kamienicy obok, kilkupiętrowej, która niedawno spłonęła, znaczy podpalono ją, ale kto, jak, trudno jest powiedzieć, siedzieli tam ludzie przed tak zwanym procesem. I warto wspomnieć, że obok mieliśmy tajne miejsca pochówków, jakim były cmentarz Brudnowski, jak i też jest przypuszczenie, że też na Kirkucie Brudnowskim mogli też chować ludzi, bo pamiętajmy, że nasze warszawskie Kirkuty od 1944 roku to są cmentarze wymarłe.
No jeszcze tak wracając do Strzeleckiej, mamy tam taką, jeśli chodzi o wrażliwość, tak jak wspomniałam, w piwnicach siedzą więźniowie, na górze są przesłuchania. Przesłuchania najczęściej są w nocy i po prostu oprawcy puszczają radio na cały regulator, żeby można było w jakiś sposób zagłuszyć ewentualne efekty tych przesłuchań, krzyki, jęki.
No tak, bo to też jest, nie wiem jak to powiedzieć, może nie tyle... To jest intrygujące w jakiś tam sposób, że ludzie jakby nie mieli świadomości nawet niejednokrotnie, że tam się dzieją, czy jakby nie docierały te dźwięki chociażby.
Wydaje
czy...
mi się, że mieli świadomość, ale woleli bardziej, nie, się nie zagłębiać.
Bardziej chodzi mi o to, że jakby to musiało być w jakiś sposób ukrywane, zagłuszane i to też właśnie jak nawet były te opisy są też, nie wiem, że wyroki śmierci to też właśnie pod osłoną nocy, żeby właśnie nie... gdzieś tam w jakichś takich warunkach.
Znaczy czasami to robiono tak, że bardziej na wyobrazie nam działa to, czego nie widać. Dlatego oczywiście też, prawda, jest ciemno, słyszymy jakiś strzał. Ale pamiętajmy, że bardzo często w okolicach Praga była, powstanie na Pradze skończyło się właściwie po 4 dniach. Więc Praga była stosunkowo mało zniszczoną dzielnicą i myślę, że te budynki, które były przeznaczone przez resort, nieważne czy przez informacje, czy przez resort bezpieczeństwa publicznego wskazane jako miejsce pracy, tak to nazwijmy, też w pobliżu byli funkcjonariusze, też żeby mieć blisko do pracy. I rzeczywiście było tak, że były ulice, na których stały warty, ale były też takie ulice, gdzie człowiek miał po prostu na tyle instynktu samozachowawczego, że on tam nie wchodził.
Ale też mamy na przykład relacje uczniów, którzy chodzą do liceum Władysława IV, którzy po prostu słyszą te krzyki, jęki i są ostrzegani, że tym wejściem do tej części budynku należy jej unikać.
No tak, więc to była taka pewnie, jakby wszyscy wiedzieli, czy większość wiedziała, ale po prostu nie chciała, mówię, bała się o tym mówić, bała się, jakby wiadomo, tutaj
Natomiast ujawnienia. Wspomniał pan o dokumentacji. Rzeczywiście dokumentacji nie ma i my z racji tego, że w tej chwili IPN rozpoczął identyfikację, proces identyfikacji ofiar, posługujemy się księgami pobliskiego więzienia Toledo. Na 11 listopada mamy w dawnych koszarach carskich więzienie karno-śledcze Warszawa 3, jedno z najgorszych, no moim zdaniem chyba gorsze niż Rakowiecka nawet, więzień, którym do 1948 roku są wykonywane wyroki śmierci. Po 1948 to Rakowiecka ma monopol na wykonywanie wyroków śmierci. I zachowały się właśnie częściowo przynajmniej księgi Toledo. Więc my przeglądamy, mamy ten żmudny proces przeglądania ksiąg Toledo. I jeżeli przy danym więźniu pisze na przykład, no Strzelecka 8 czasem pisze, ale najczęściej pisze Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, no wtedy mieścił się na Strzeleckiej 8, a już dla nas, jako dla badaczy, takim, no może nie powiem, że jakimś szczęściem, ale też powiedzmy takim no, satysfakcją jest, kiedy znajdziemy w księgach Toledo osobę, której inskrypcje mamy na ścianach i możemy tą osobę skojarzyć, prawda, z dokumentów, możemy skojarzyć z inskrypcjami na ścianach. No a kolejnym poza inskrypcjami źródłem informacji są po prostu relacje ludzi, którym udało się przeżyć, przejść to więzienie i przeżyć.
Właśnie tutaj, skoro mowa o Toledo, to tam takim najbardziej znanym katem stalinowskim był Krwawy Kazio, czyli Kazimierz Szymonowicz. Wiemy też, że Julia Brystygierowa była taką postacią znaną ze swoich sadystycznych skłonności. Różne tutaj te postaci przychodzą nam na myśl, kiedy myślimy o tych katach, o tych zbrodniarzach. Właśnie chciałem tutaj teraz zapytać, jakie tutaj moglibyście wymienić takie postaci, które najbardziej zapadły w pamięć więźniom z racji swoich właśnie tych sadystycznych...
To zależy kiedy i kto był przesłuchiwany, bo pamiętajmy...
Jakby oczywiście mamy na myśli czasy te stalinowskie, które...
No to oprócz Brystygierowej, której, proszę Państwa, no przepraszam za mocne określenie, ale to była zboczona baba. Mówię, nie należy takiego określenia się wstydzić. Drugi, Józef Goldberg, czyli Józef Różański, brat niejakiego Borejszy, który był dyrektorem Departamentu Śledczego i osobiście bił osoby aresztowane. No, Dusza, też ciekawa postać. Jeden z nielicznych ubeków osądzony i skazany przed 56 rokiem.
Dusza, nie człowiek.
Tak, Dusza, tak. Oficjalnie zastosowanie niedozwolonych metod śledczych i naruszanie sprawiedliwości socjalistycznej. Przyczyna była zupełnie inna. Raz, że w śledztwie zatłukł kilku byłych towarzyszy sowieckich, znaczy komunistów, a druga jest jeszcze, proszę Państwa, to pokazuje też trochę specyfikę tego środowiska. No brał łapówki i się nie dzielił. No my się dzisiaj możemy z tego śmiać, proszę Państwa, ale jak to jest makabryczne, jak się człowiek dowiaduje. No Mateusz Friedman, ciekawa rzecz, bo to jest w ogóle człowiek z informacji, ale pamiętajmy, że w latach 47-49 w pewnym momencie te dwie służby, jakby bezpieka i informacja się łączą. O Friedmanie co można powiedzieć? No przykład, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, tak zwane wykształcenie partyjne pełne, 3 lata z podstawówki, 33 akademie pierwszomajowe, jak to zawsze mówiono. Proszę Państwa,
taki typowy aparatczyk, można powiedzieć, życiorys tak, typowego aparatczyka.
Tak, i jest takie jego słynne powiedzenie, co Aniu, ty często cytujesz.
Że... Tak, często cytujesz, że zachciało się Polakom sprawiedliwości, zachciało się niepodległości, a tutaj jest władza ruska i wybijemy wam niepodległość z głowy.
Zresztą zasada, proszę Państwa, śledztwa, no... Kapitan Kazimierz Moczarski
zrobił spis. Miałam 49 rodzajów tortur.
Ale często się wspomina, wie Państwa, to była też taka zabawa, no dobry i zły ubek. Mówię, jak nie będziesz mówił, to przyjdzie towarzysz Kwasek, przyjdzie towarzysz Dusza czy ktoś indziej. I wystarczy przeczytać właśnie tę skargę autorstwa Kazimierza Moczarskiego z lutego 1955 roku do prokuratury, kiedy on wymienia i na przykład bicie całą ręką, bicie gdzie popadnie, bicie kałamarzem, bicie linijką, wyrywanie włosów.
Proszę Państwa, wyrywanie paznokci, sadzanie na odwróconej nodze od taboretu.
Tak, tą torturę nazywano koniem Andersa i proszę Państwa, naprawdę to się włos jeży, co oni wyczyniali, a ciekawostką było to, jak kiedyś ja w rękach miałem podręcznik metod śledczych Geheimstadtpolizei, Gestapo. Otwieram i na drugiej stronie okładki pieczątka. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Płocku, bo się okazało, że oni się chcą uczyć od najlepszych metod śledczych. To też pokazuje pewną mentalność tego wszystkiego.
Ale tutaj ja bym jeszcze dodała również metody psychiczne, bo choćby kapitan Moczarski, kapitan Moczarski, no piszą mu na czole Gestapo i nie pozwalają zmazać. Wie, że jego żona jest też aresztowana. Do tego jeszcze jeśli chodzi o śledczych, no to tutaj no nie można pominąć Adama Humera i jego katowania Marii Chatowskiej chociażby, która potem występuje jako świadek w procesie. No a Humer twierdzi, że sobie jej nie przypomina. No
mimo, że ma dobrą pamięć.
Mimo, że ma dobrą pamięć, po prostu kobiety, której 150 uderzeń, prawda, taką nachajką zakończoną metalową kulką w nerki, potem była napaść, można powiedzieć, no, na tyle no, seksualnym. Zresztą ona tak to ujęła, to znaczy odwrócono ją i zaczęto masakrować pod brzusze. Zresztą nie mogła potem mieć dzieci. I co ciekawe, że będący przy śledztwie oficer sowiecki stwierdził, że o, towarzysze przesadzili, ważny świadek może umrzeć. I był to jeden z nielicznych przypadków, kiedy kobiecie udzielono, kiedy więźniowi przesłuchiwanemu udzielono pomocy. No, na Strzeleckiej z kolei takich udogodnień nie mamy. Pomocy nikt nie udziela, mamy relacje.
Tak jak wspomnieliśmy, nie było żadnych uregulowań.
Nie było uregulowań. Poza tym jeszcze jedno. Ja zauważyłam, kiedy przesłuchiwałam relacje, bardzo taką specyficzną mentalność sowiecką. Ponieważ na Rakowieckiej, kiedy stykamy się z metodami śledczymi, mamy jednak to przeświadczenie, że ten oficer śledczy próbuje jednak w jakiś sposób coś z tego więźnia wydusić. Albo skłonić go do udzielenia informacji, albo po prostu złamać i namówić do współpracy. Natomiast tu na Strzeleckiej mamy specyficzne podejście do więźnia. Tłuczemy, może wytłuczemy. A jak nie wytłuczemy, to umrze i będziemy tłukli następnego. I tutaj nawet nie ma tej gry operacyjnej, którą możemy obserwować w przesłuchiwaniach na Rakowieckiej. Tutaj jest brutalne tłuczenie. Mamy w relacjach kilka właśnie takich opowieści o zatłuczeniu ludzi na śmierć. Jak ten umrze, to będziemy wytłukiwali z następnego.
Tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, że na Pradze do 1946 roku, i to są meldunki wywiadu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, proszę Państwa, mamy regularne łapanki jak za Niemca. Jeśli chodzi o przesłuchiwanie ludzi w sposób psychologiczny, tu robił doświadczenia, proszę Państwa, słynny, ale niesławny 10. Departament Bezpieki, czyli Bezpieka w Bezpiece. Specjalizował się w tym właśnie, pewnie nieraz wrócimy do tego człowieka, Józef Światło, jak i jego bezpośredni przełożony Anatol Fejgin.
Który, jak wiemy, potem Józef Światło uciekł z Polski.
Tak, tylko proszę, żebyśmy nie robili z niego nawróconego ubeka, bo to no nam
tak,
trochę
tak,
to
tylko mam na myśli, że też pod zmienioną tożsamością zmarł w Stanach Zjednoczonych.
W 1994 roku, tak.
Zresztą to dopiero też po wielu latach wyszło na jaw.
Tak, bo podobno dziesiątka, bo tak mówiono też potocznie na 10. Departament, oni stwierdzili, że jak człowieka się psychicznie rozrobi, to powie wszystko. Natomiast stwierdzili, że w pewnym momencie ktoś może się zaciąć sobie przy torturach albo po prostu nie wytrzyma pod kijem. Bo na przykład powie, że zacznie mówić kłamstwa, żeby tylko przestali bić. Natomiast stwierdzili, że jeśli kogoś złamie się psychicznie, powie wszystko. Proszę Państwa, i są najrozmaitsze na przykład tortury też, żeby człowieka upokorzyć. Na przykład puszcza się jakiś dźwięk i człowiek w tym momencie nie trzyma moczu. To jest, proszę Państwa, upokorzenie. Widzieliśmy takie fragmenty na spektaklu teatru telewizji o kontrymie. Proszę Państwa, coś takiego się działo. I dlaczego o tym warto wspomnieć? Proszę Państwa, w 50 roku na Rakowieckiej zaczyna się budować więzienie 10. Departamentu. To jest to więzienie tego 10 Departamentu przeznaczone dla specjalnych więźniów powstaje na miejscu egzekucji, mordów sądowych. Później te wszystkie właśnie, kiedy zaczyna się budować tak zwany 12 pawilon, miejsce egzekucji przenosi się pod to, co my dzisiaj nazywamy ścianę straceń.
No jeszcze tutaj jest taki wątek, moim zdaniem bardzo ważny, jeśli chodzi właśnie o upokarzanie, o oddziaływanie na psychikę człowieka. No Strzelecka tutaj jedynie może się opierać na, tak jak powiedziałam, na relacjach. Więc mamy relację jeszcze chyba żyjącego świadka Witalisa Skorupki, pseudonim Orzeł, który opowiada, że w puszkach, metalowych puszkach, których dostawali zupę, nakazywano ich te metalowe puszki używać również do oddawania moczu. Z kolei Kończykowski, pseudonim Halicz, opowiada o tym, że jeśli chodzi o załatwianie potrzeb fizjologicznych, no było różnie. Był co prawda ustęp na końcu korytarza, co ciekawe była cela najmniejsza naprzeciwko tego ustępu, gdzie no fetor był i ludzie mdleli ze smrodu, ale było też załatwianie się pod siebie. Były też jakieś wiadra, jakieś puszki i wspomina Kończykowski, że oficer sowiecki wchodził, teoretycznie jest jakiś tam strażnik, miał zabrać to wiadro, oficer kopał wiadro nogą i kazał więźniom zbierać te odchody z powrotem do wiadra. No nie mieli czym, więc zbierali rękami. I obaj zgodnie, zarówno Halicz, jak i Orzeł, stwierdzają, że dla nich to było dużo gorsze niż bicie. Dużo gorsze upokorzenie, takie babranie się w ekskrementach było dla nich, jako dla żołnierzy, prawda, Armii Krajowej, było dla nich gorsze niż bicie.
Też na Rakowieckiej z kolei był karcer, tak, który...
O kilka też, było tych karcer.
Kilka i też tam są na przykład przypadki, że właśnie niby, że była możliwość, że wypuszczania zapoczęło, ale na przykład udawano, że nie słyszy właśnie taki strażnik.
Tak, no regulamin, proszę Państwa, karcery to było, prawda, miejsce odosobnienia dla więźniów, jak to kiedyś mówiono, niesubordynowanych, krenombrnych i tak dalej, ale regulamin
więzienia...
Żeby
wymusić zeznania pewnie
tak.
Też.
Nie, ale nie chodzi nawet z tym, które były, tak. Mówię, w tak zwanych czasach, kiedy nie było na ziemiach polskich terroru niemieckiego czy sowieckiego, że po prostu jeśli z kimś są problemy, to po prostu zamykano go, niech pomyśli. Podobno 3 godziny zamknięcia w ciasnym, ciemnym pomieszczeniu powoduje to, że człowiek zaczyna inaczej pewne rzeczy postrzegać, ale regulamin więzienia mówił krótko, wystarczy zastukać od wewnątrz. W drzwi strażnik w tym momencie, prawda, pytał się o co chodzi. Mówił o Rakowieckiej. Pamiętajmy, że Rakowiecka niemal cała była skanalizowana. Więzień załatwiał potrzebę i wracał do celi. Natomiast tu, to co właśnie Ania wspomniała, siedzenie w fekaliach było też formą tortury. Bo czasami było, że można było stukać, no to strażnik, przypuśćmy, po 15 minutach, 20 podchodził. W tym czasie więzień nie wytrzymywał, no i no robił pod siebie. Otwierał i no jak jesteś taka świna, narobiłeś, siedź w tym dalej. I trzaśnięcie jeszcze, prawda? To jest
chyba rekord, to było nawet, nie wiem, niektórych to potrafiono 2 tygodnie trzymać w takim karcerze.
No rekordzista pod tym słynnym pawilonem 10 Departamentu potem wytrzymał 12 dni i nocy.
Właśnie, tutaj 12 dni, no to prawie 2 tygodnie.
Pamiętajmy, że to były też, różnie to wyglądało. W tej chwili tak naprawdę na Rakowieckiej to mamy cztery takie karcery, które można zaliczyć. Proszę Państwa, na przykład bardzo dużo karcerów, które były w pobliżu miejsca straceń, czyli chodzi mi o miejsce szubieniczne, w latach, na przełomie lat 70-tych, 80-tych zostały wyburzone i w jednym jest łazienka więzienna, a w drugim po prostu taka sala do ćwiczeń. My na starych planach z 69 roku udało nam się znaleźć te miejsca. Ale po tych miejscach dzisiaj nie ma śladu. Możemy się tylko domyślać, że wiemy, że podłoga była niżej, że była deska, na której więźniowie stali. Wiemy, że owszem, było wiadro, gdzie można było załatwiać swoje potrzeby, ale było tak, pokrywa była ciężka, nie na łańcuchu, że to było ciężko podnieść. To była też jedna z form tortur.
Ale też na Rakowieckiej również mamy karcer mokry, prawda, gdzie no, więźniowie w wodzie, stali w wodzie i no, załatwiali się pod siebie.
Na Rakowieckiej, proszę Państwa, był też jedyny znany na całą Polskę karcer, gdzie podłoga była po prostu, że była, tylko jest trudno, bo są różnice w zeznaniach, ale to jest nieważne, we wspomnieniach. Albo listwa, albo cegła ustawiona na kant. W tym karcerze często był osoba, która często przebywała w karcerze mokrym, Słynny Kostek Biernacki, znany nam, prawda, jako pan życia i śmierci w Berezie Kartuskiej, który przebywał długo w karcerze mokrym i był po prostu reumatyzm nie pozwalał mu już stać. W związku z tym wrzucano go do karceru z kantówką. I kiedy już odbywał koniec kary, to a nie mógł chodzić, to na baranach go, proszę państwa, na barana na dwór go wynosił były więzień Berezy, świętej pamięci, pan mecenas Napoleon Siemaszko, który mi o tym opowiadał. To też pokazuje, prawda, typ ludzi, jacy tam byli w pewnym momencie. Także, proszę państwa, na razie nie znamy miejsca tego, bo Rakowiecka była cały czas przebudowywana, niszczona, bardzo często czasami pod pretekstem modernizacji więzienia. Co było w tym prawdą, co było fałszem, już nie dziś nam oceniać, ale wiemy, że pierwsza poważna przebudowa Rakowieckiej to jest rok 1965. Potem w latach 80. dobudowuje się na budynkach zarówno, gdzie są miejsca pracy, jak i budynek więzienny, tak zwany administracyjny. Znosi się ostatecznie te spadziste, piękne dachy. Proszę państwa, bo gdyby nie to ponure miejsce, to był naprawdę piękny budynek pod względem architektury. Znosi się dachy, dobudowuje się kolejne piętro na pawilonie administracyjnym. Potem, no właśnie, proszę państwa, na skrzydłach, gdzie były cele zbiorowe, gdzie mniej więcej z drugiego ówczesnego, czyli ostatniego piętra w styczniu 1949 roku próbował uciec zapora. Dzisiaj nie mamy już celi zbiorowej, mamy cztery cele. Cela śmierci, gdzie na śmierć wyszedł Okręg Wileński Armii Krajowej czy czwarty zarząd WiN-u. W tej chwili w tym miejscu nie ma jednej celi, są dwie. Mamy ciągłe przebudowywanie i przez to też zacieranie śladów.
Właśnie chciałem tutaj, skoro już wspomniałeś, bo mówimy dużo o katach, ale też wspomnijmy więcej o ofiarach. Też właśnie wiemy, że i żołnierze Armii Krajowej, i Narodowych Sił Zbrojnych, i WiN-u, różni więźniowie byli przetrzymywani. Czy były jakieś podziały ze względu na to, że nie wiem, właśnie AK-owcy szli do jednego czy do innego? Czy jakby to jakie było kryterium? Czy było w ogóle jakieś kryterium podziału, jeśli chodzi o przynależność?
Powiedziałabym, że było. AK-owcy razem z gestapowcami obowiązkowo.
Albo NSZ-owcy z gestapowcami.
To było
żołnierze
kryterium.
Podziemia Niepodległościowego siedzieli razem z Niemcami. I to są przykłady, no przecież choćby
to było dla nich też na pewno
Moczarski, ale i generał Nil siedział, prawda,
tak,
ze Sporenbergiem.
Też było to dla nich dodatkową formą upokarzenia.
Ale też wspominał mi swego czasu już nieżyjący generał Stanisław Skalski, kiedy wszedł do celi śmierci, to pierwszą osobą, która podeszła do niego, był następca Kuczery, generał SS Paul Geibel, który zmarł śmiercią samobójczą na Rakowieckiej w 1966 roku, przynajmniej tak jest oficjalnie, podszedł, podał mu rękę, Skalski odwzajemnił gest i powiedział, ale Geibel powiedział krótko, to że ja tu jestem to normalne, co pan tu robi? Czyli Niemcy też sobie zdawali sprawę. Na Rakowieckiej, proszę państwa, bardzo często młode chłopaki czy młode dziewczyny były wrzucane do celi ze starymi kryminalistami, bo liczono, że też tych ludzi się w ten sposób złamie. Także...
No też ich chyba nie były jakoś specjalnie chronione przed tymi ludźmi, żeby właśnie...
Nie, ale kiedyś było, że niby przez pomyłkę młodą dziewczynie po śledztwie wrzucono do celi męskiej, gdzie siedziało kilku tak zwanych twardych zawodników. I liczono, no wiadomo na co. Okazało się, że tych sześciu bandytów się ulitowało nad tym skrwawionym dzieciakiem i zaczęło jej rany opatrywać.
No na Strzeleckiej z kolei mamy cele koedukacyjne. Tutaj nie ma rozróżnienia, prawda, mężczyźni, kobiety, mamy cele koedukacyjne. Kobiety są tak samo tłuczone, jak i mężczyźni, przechodzą przez takie samo śledztwo.
Tak, tak, sowiecka urawniłowka.
Tak, mamy. Ale ja czasami, przy niektórych przynajmniej przypadkach, mam wrażenie, że kobiety są gorzej traktowane, no szczególnie tu na Rakowieckiej. Mamy to udokumentowane na Rakowieckiej, na Strzeleckiej możemy się tylko domyślać. Mamy relacje kobiet ze Strzeleckiej, siedzą w jednej celi z mężczyznami i generalnie tam nie ma kryminalistów. Tam mamy AK-owców, narodowców, powstańców warszawskich, mamy trzech, w relacji są wspomniani trzej więźniowie obozu koncentracyjnego. Co ciekawe, na ścianie mamy taką bardzo charakterystyczną inskrypcję. Tu siedział żołnierz AL, który brał udział w powstaniu warszawskim. Więc proszę państwa, ja zawsze to powtarzam, że system totalitarny ma to do siebie, że ofiarą może być każdy. totalnie każdy. Wczorajszy przyjaciel może być tak, jutrzejszym wrogiem.
Ludzie i te czystki też wewnętrzne przecież.
Tak, tak jak mamy w pawilonie 12 na Rakowieckiej osadzonego Mariana Spychalskiego, przyszłego ministra obrony narodowej, a jego szwagierka Eleonora w pawilonie 11, który powiedzmy jest pozbawiony kanalizacji, dostaje pomieszania zmysłów.
Proszę Państwa, warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Coś, co nam być może do głowy nie przyjdzie, ale jeśli mamy cele koedukacyjne, pamiętajmy bardzo długo toalety, bo w większości więzienia, bo jeśli chodzi o większość pomieszczeń na Rakowieckiej, no, tam były sedesy, ale ten sedes nie jest niczym osłonięty. Jak ma się czuć kobieta, która no, musi załatwić no, swoje sprawy. Też kiedyś rozmawiałem z jednym z więźniów Rakowieckiej, powiedział mi, że to był chyba on był zośkowcem, który trafił w wyniku akcji bezpieki przeciwko zośkowcom. I mówi, że chyba minął, to był czwarty czy piąty dzień pobytu na Rakowieckiej i pytają się, kto ma się wartę. Chodzi tu o strażników wewnętrznych. No ten i ten, a nie to porządny człowiek. No panowie, zrzuta na dziewczyny. W tym momencie dziewczyny zaczynają, znaczy panowie zaczynają na sobie rwać koszulę, marynarkę odrywają podszewki, stukają w drzwi i mówią dla dziewczyn. To się okazało, kobiety były pozbawione wszelkich środków higieny. To też pokazuje, proszę Państwa, to jest też forma tortury. Wspomniany Kazimierz Moczarski w tej swojej skardze do prokuratury z 1955 roku, on mówi, że przez 2 lata i 10 miesięcy się nie mył. Dla nas, ludzi cywilizacji rzymskiej, to jest coś no, niewiarygodnego.
Ale i Kazimierz Moczarski pisze też, że jedną z najgorszych tortur było pozbawianie snu. Potem związane z tym zawroty głowy, zwidy, omamy.
No tak, to działa mniej więcej jak podanie skopolaminy, kiedy kolory tak, się słyszy, tak. A muzykę widzi. Tak
natomiast jeszcze jeśli chodzi o właśnie upokarzanie, o kwestie kobiece, mamy tutaj takie metody, że kobiety dostają 4 kawałki jakiegoś tam miękkiego materiału. W przypadku jeżeli jeszcze, mimo tortur, jeszcze mają powiedzmy miesiączkę, dostają w pawilonie 11, gdzie przypominam nie ma kanalizacji, dostają papier toaletowy, z którego się muszą wyliczać. Oficjalnie ten papier muszą się wyliczać dlatego, żeby miało to zapobiec pisaniu grypsów na tym papierze. Wyliczanie w ten sposób wyglądało, że po zużyciu kładło się taki papier na łopatkę i wystawiało przed cele. Więc to jest też taka forma wyrafinowanej tortury. Na Strzeleckiej tego nie mamy, bo po prostu nie mamy ani mycia, ani toalet. Mamy ustęp, to jest beczka, na której jest położona deska i tam można z tego korzystać. Natomiast no, kobiety są cele, gdzie mamy relację, że przywieziono kobiety, one nie mogą w żaden sposób wyjść do ustępu, nie są wyprowadzane i po prostu załatwiają się w rogu celi.
Też ci więźniowie, jak rozumiem, pomagali też sobie nawzajem. Teraz słyszę tutaj chociażby Michale z twojej tej opowieści o tych dziewczynach, że właśnie jednak były jakieś formy, wytworzyły się jakieś tam formy relacji wzajemnych, pomocy, no jeśli tak, się dawało.
Pamiętajmy, że Rakowiecka, mimo że nie była w 100% więzieniem politycznym, tak jak czasami jest taka trochę legenda miejska, ale tam w pewnym momencie no, ludzie starali się zachować ten swój fason. Mówię, tą resztki jeszcze w takim no, przedsionku piekła, tej kultury osobistej. Ale pamiętajmy, że też wielu więźniów wspomina, że w niektórych celach była też taka tortura, że owszem, był sedes, ale nie było papieru toaletowego. I przez cały czas trwania śledztwa ludzie nie byli wyprowadzani z cel do mycia. Także jedynym źródłem wody był sedes. Z rezerwuaru na górze brano wodę, czy właśnie czy do mycia, czy do napojenia skatowanego kolegi, który leżał na chłodnym betonie. Leżał specjalnie, proszę Państwa, dlatego na betonie, bo chłodny beton uśmierzał ten ból. Bo w ciągu dnia, proszę Państwa, nie można było w celi leżeć, siedzieć, a nie opierać się o ściany. Opierać się o ściany nie można było po to, żeby się nie kontaktować z innymi, wybijając morsa. Bo pamiętajmy, na Rakowieckiej była też, starano się ograniczyć kontakty. Mimo że więzienie jest bardzo przeludnione. 850 miejsc, a mamy 5-6 tysięcy, bo w szczytowym momencie 7 tysięcy nawet osadzonych. Chodzi mi o osoby skazane, osoby w śledztwie. W związku z tym strażnicy, kiedy wprowadzają kogoś na schody, mamy te słynne stukanie, stąd na strażników stukacze, czy bierze się klucze i po poręczy stuka. Jeszcze jedno, zawsze blisko poręczy szedł strażnik, żeby osoba ewentualnie nie próbowała popełnić samobójstwa. W celach można mówić szeptem. W związku z tym bardzo często mamy trzy formy porozumiewania się. Mors o ścianę, czasami łyżką zaostrzoną o podłogę betonową drążono dziurę w ścianie i w ten sposób szeptano i rozmawiano. I trzecia forma, siennikiem wypompowywano wodę z sedesów i po prostu głos szedł rurami kanalizacyjnymi. No mówią, że było czuć smród, ale jednak można było się porozumieć. Proszę Państwa, ale wszystkie, za takie jakiekolwiek próby porozumiewania się, więźniowie byli karani surowymi, bardzo surowo. Pobicie i karcer. Albo pozbawienie żywności, której tak było podawane naprawdę w mikroskopijnych ilościach. To jest właśnie o tym znów wspomina Kazimierz Moczarski. Proszę Państwa, to jest może taki najlepszy dokument, jaki mamy i najlepiej szeroko mówiący. Pamiętajmy, że Polska chyba była obok Sowietów, tych części, gdzie przeszedł front, chyba najbardziej zniszczonym państwem Europy. Był głód. Ludzie wspominają, że naprawdę przez 2-3 lata po wojnie wszędzie był głód. Tak samo odczuwano to w więzieniach. Bardzo często chleb, proszę Państwa, to był robiony ze zgniłych czy podgniłych nasion, znaczy zboża, wymieszanymi bardzo często z trocinami czy ze zmielonymi kasztanami po to, żeby wypełnić.
Z wytłoczynami jęczmiennymi po piwie.
Żeby tak, po prostu cokolwiek z tego zrobić. Żeby
jakieś
coś
zapychacze
było,
tak. Powiedzmy.
Tak.
A co ciekawe, tutaj na kolei na Strzeleckiej mamy, no trudno to nazwać zupą, breje z gotowanych obierzyn. Tam się nie podaje jarzyn, tak jak mimo wszystko na Rakowieckiej. Tam mamy obierzyny ziemniaczane, buraczane. I tutaj choćby drugim takim po kapitanie Moczarskim, jeśli chodzi o Strzelecką, wspomnieniem jest książka Ja orzeł Witalisa Skorupy, gdzie on podaje, że po przewiezieniu go do Toledo, już po tym etapie śledztwa, które przeszedł na Strzeleckiej, ważył 48 kilo. Mężczyzna, który powiedzmy no, wsławił się wykonywaniem wyroków na szczególnie okrutnych gestapowcach w okręgu siedleckim, bardzo taki mocno zbudowany, jak widać ze zdjęcia, waży 48 kilo.
Właśnie chciałem jeszcze tutaj, bo jak słucham tych opowieści, to też można odnieść wrażenie, że to było takie miejsce, z którego nie da się uciec w żaden sposób. I czy zdarzały się jakiekolwiek próby, czy były podejmowane, bo wiemy, że były te środki różne zabezpieczeń. Wiem, że chyba w Toledo, czy w którymś z więzień, to były nawet jakieś takie ze szkła ochrona.
Znaczy to było wszystko, można powiedzieć po Rakowieckiej. Od 1944 roku nikt nie uciekł. Była próba, to próbował uciec, tak jak wspomniałem, w styczniu 1949 roku Hieronim Dekutowski z celi śmierci. Wraz z nim i jego podwładnymi były też w grupie ucieczkowej kilku więźniów kryminalnych, to oni właśnie wpadli na pomysł, żeby zaostrzyć o podłogę betonową łyżeczkę. I proszę Państwa, ustawiono 2 czy 3 stołki nad sedesem i całymi nocami wiercono dziurę w suficie. Cały urobek, tak nazwijmy ceglany, spadał do sedesu, czyli łatwo to było pozbyć się śladów zbrodni. Plan był prosty. Uciec dachami w stronę bramy więziennej. Dzisiaj nie ma tej bramy więziennej, chcemy ją odtworzyć. W stronę ulicy Rakowieckiej. Ci ludzie niczym nie ryzykowali. Oni i tak by dostali wyrok śmierci. Najwyżej prędzej by dostali, jak to mówiono, kulkę. I proszę Państwa, na kilka dni przed planowaną ucieczką grupa przeszła tą trasą. Byli nawet zaskoczeni, że miejsce jest nawet szersze niż myśleli. Zauważyli na strychu więziennym kilka suszących się prześcieradeł. Stwierdzili, że będzie lina. Natomiast ktoś może zadać pytanie, w jaki sposób strażnicy tego nie zauważyli. Sedes był w zaułku celi, natomiast na dzień dziurę tą w suficie maskował papier pakowy przyklejony pastą do zębów. W noc ucieczki w więzieniu został ogłoszony alarm, bo wyprowadzono na śmierć więźniów niemieckich. No to w tym momencie, prawda, wszystkie, kiedy na Rakowieckiej wykonywano wyroki śmierci, wszystkie możliwe reflektory, prawda, włączano, żeby nie było próby ucieczki, bo wiadomo, człowiek walczy o życie do końca, no to zapadła decyzja. Dobra, uciekamy następnej nocy. Następnego dnia po śniadaniu do celi wpadła bezpieka. O czym warto pamiętać? W systemie komunistycznym więzienia podlegają pod Ministerstwo Policji. Nieważne, jak się będzie nazywać. Spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa publicznego. To w tym momencie to jest nieważne. Wpada UB i komenda. Wszyscy na ziemię. Zresztą cela, proszę Państwa, około 100 metrów, gdzie cela zbiorowa przeznaczona w czasach rosyjskich dla 30 osób. Natomiast w czasach sowieckich tam przebywało 6-7 razy tyle osób. na ziemię wpadają, podchodzą, zrywają z nas sedesu ten arkusz papieru. Okazało się, że zdrady dokonał jeden z więźniów kryminalnych, który chciał być w pierwszej grupie ucieczkowej. Jako że no, już pierwsze dwie grupy były ustalone, cały skład był,
czyli powiedziano, to jest zemsty, że może być... tak?
Tak, no, po prostu przez małpią złośliwość wydał. Tak. I wszystkich tych... Ale on ich wskazywał dokładnie, bo ten Ubek to wspominają, właśnie to jest między innymi dokładnie opisane w biografii Siły Nowickiego, że po prostu Ubek i mówił, że wskazywał na mówię, tą całą ekipę zapory, że wyprowadzono ich do piwnic, do karcerów, natomiast całą celę śmierci z ostatniego piętra przeniesiono na pierwsze piętro, tam też tego samego budynku, dzisiejszego budynku administracyjnego, gdzie żeby po prostu już nie mieli jak uciec, bo nad nami drugie piętro, pod nami parter. I proszę Państwa, cela śmierci, z której już nikt nie próbował uciec, ale skąd na śmierć wyszedł między innymi czwarty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić pomieszczenie 10 na 6 metrów, gdzie przebywa ponad 70 osób. Dokładny opis, jak wyglądało życie codzienne w takim miejscu, są wspomnienia Młodzika.
Mieczysława Chojnackiego Młodzika.
Który przebywał tam od grudnia 50 roku do kwietnia, maja 51 i był między innymi, proszę Państwa, świadkiem, kiedy na śmierć wyszedł Okręg Wileński Armii Krajowej czy czwarty zarząd Wino. Zresztą bardzo zaprzyjaźnił się z zastępcą Cieplińskiego, z Adamem Lazarowiczem. Dlatego też trzeba o tym pamiętać. I proszę Państwa, jeszcze jedno. Ludzie spali na siennikach. Kiedy szło się do sedesu, proszę Państwa, jeden sedes na 70 chłopa. Proszę sobie wyobrazić, jakie kolejki były. I wąskie mamy takie ścieżki, żeby człowiek w nocy, który idzie za potrzebą, żeby mógł załatwić. Kiedy rano wstawano, proszę Państwa, więźniowie robili sobie maseczki na twarz, bo układali te sienniki, to powodowało kurz. Druga grupa z kolei brała łyk wody w usta i po prostu, żeby... Prawda, trochę no, mniej kurzu było. Więc pomyślmy o tych warunkach. Wspominają, że łóżka w celi śmierci, jeśli wierzyć Młodzikowi, no pojawiły się, on wspomina, tydzień po śmierci Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, czyli w okolicach 15 lipca, 15 lutego, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, łóżka nie wstawiono do celi ze względów humanitarnych, tylko żeby jeszcze więcej osób wsadzić. Bo na każdym łóżku mogło spać od 2 do 3 osób, a poza tym jak mamy 2 czy 3 piętrowe, nie ma problemu. Także tak to proszę sobie wyobrazić. Także jego wspomnienia, chyba to są jedyne wspomnienia z celi śmierci, które tak szczegółowo to opisują.
Wspomnieliśmy o właśnie celi śmierci. Myślę, że warto wspomnieć, jak wykonywano wyroki, bo też te wyroki wiem, że wykonywano sposobami, które były już wcześniej doskonale Sowietom znane, chociażby metoda katyńska, czyli strzał w potylicę.
Tak, to zależy, tutaj, który sąd wydał
czy
wyrok.
Czy wojskowy, czy cywilny.
Tak, tak, jeśli tutaj wyrok wydał sąd cywilny, między innymi za współpracę z Niemcami, za zdradę, za przestępstwa wojenne, wtedy wyrok śmierci wykonywano przez powieszenie. Jeśli wyrok wydał sąd rejonowy, wtedy śmierć przez metodą katyńską, strzał w potylicę. Tą metodę, proszę Państwa, wymyślił, można powiedzieć, niemal osobisty kat Stalina.
Tam była chyba taka też historia, że było takie przeświadczenie, że mundur NKWD-zisty nie może być splamiony krwią i że to akurat dzięki temu rodzajowi śmierci ona była mniej krwawa chyba, czy jakoś tak.
Znaczy,
tak
on miał taką zasadę, to jest w ogóle ciekawa istota, ten człowiek. Powiedział tak, że jeśli się strzela w tył głowy, to jest pewnie, bo to tam z odległości 5-6 centymetrów. Nigdy nie przystawiono lufy tu do potylicy, bo to mogło ręce kata osmalić. Drugie, proszę Państwa, zużywa się tylko jeden nabój. Jest jeszcze jakaś, prawda, oszczędność. No i właśnie tak jak żeś wspomniałeś, mundur musi być czysty. Kiedy się strzeli tu w potylicę, gdzie nie ma żadnych tkanek twardych, no cała krew, prawda, pierwszą przeszkodą, która napotyka pocisk wychodzący, to jest czoło. Cała krew idzie na ścianę.
Ale też to jest metoda śmierci mimo wszystko bardziej humanitarna niż powieszenie.
Tak. Pamiętajmy, że zresztą Błochin przeżył wszystkie czystki w ogóle w NKWD. Kiedy chciano go zlikwidować przy kolejnej czystce, Stalin powiedział chyba wtedy do Berii, nie, tacy towarzysze jak towarzysz Błochin są nam potrzebni. Proszę Państwa, Błochin słynął z tego, że zbierał pociski, które uśmierciły wrogów towarzysza Stalina. Jeśli pocisk został w głowie, on ten pocisk wyciągał i kazał grawerować nazwiska, kogo ten pocisk uśmiercił. Proszę Państwa, za samomordowanie on się dosłużył stopnia generała NKWD. Mordował też naszych oficerów w 1940 roku w Kalininie, oficerów Policji Państwowej. Podobno w ciągu jednej nocy potrafił wymordować do 250 osób. Czyli jeśli, proszę Państwa, noc trwa 8 godzin, co 3 minuty padał śmiertelny strzał. Natomiast jeśli chodzi o Rakowiecką, może kaci mokotowscy nie mieli takich osiągnięć, ale byli bardzo sowicie opłacani. Kiedy przeciętna pensja na przełomie lat 40. 50. wynosiła między 600 a 700 zł, kat od głowy inkasował 1000 zł. Proszę sobie wyobrazić, jakimi środkami finansowymi w takim razie musiał dysponować resort bezpieczeństwa publicznego. Jeśli kat był, przepraszam bardzo, na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, to jakie pensje, jakie środki finansowe mieli ci na samej górze?
Ale tak jak powiedziałam, wracając tutaj, tak jak wspomniałeś, Michale, zależy metoda śmierci, zależy od tego, jaki sąd wydaje wyrok. Jeżeli to jest sąd cywilny, to w tym momencie mamy powieszenie. I co ciekawe, na Rakowieckiej zostało powieszonych 3 polskich oficerów. No, z generałem Nilem na czele, prawda, najwyższym rangą oficerem, który został stracony na Rakowieckiej. Oczywiście można powiedzieć, że kara śmierci przez powieszenie, jeżeli jest umiejętnie wykonywana, może doprowadzić do przerwania kręgów i też jest to śmierć stosunkowo szybka. Natomiast na to trzeba mieć po pierwsze umiejętności anatomiczne, żeby wiedzieć, jak to zrobić, w jaki sposób to wykonać, a po drugie, no niekoniecznie katom zależało na tym, żeby ten skazaniec szybko umierał. Przypomnijmy, że człowiek do 3 minut się dusi w momencie, kiedy jest powieszony. Także mamy na Rakowieckiej 3 wyroki śmierci przez powieszenie. Na Toledo z kolei też mamy podobną różnorodność, to znaczy mamy strzał w potylicę, prawda, metodę katyńską, ale również mamy szynę wmurowaną w załom muru, aż na Toledo wykonywano wyroki śmierci ponoć w bunkrze. Tam strzelano w bunkrze, żeby nie były one na zewnątrz wykonywane, ale w załomie muru mamy szynę, gdzie jest, powiedzmy, no, kilka takich haków, na których ludzi można powiesić. No, jest to bardziej ekonomiczne niż pojedyncza szubienica, prawda? Można taśmowo ludzi wieszać. Mamy też relację powieszenia pułkownika Janczara, Lucjana Szymańskiego, którego ponoć na drzewie wieszano i z tego drzewa bodajże 2 albo 3 razy spadał. Czy to było specjalnie robione, żeby się męczył, czy po prostu lina nie wytrzymała, trudno dzisiaj powiedzieć. Natomiast ta różnorodność rzeczywiście towarzyszyła zawsze i na pewno też ta kara śmierci przez powieszenie była kolejnym elementem upokorzenia, szczególnie no, w stosunku do wojskowych.
Zresztą, proszę Państwa, są meldunki wewnętrzne bezpieki, czyli w tym momencie trudno jest powiedzieć, żeby była to fantazja, że kaci, bardzo często jest napisane, że no, tu pada nazwisko, tak było na przykład w przypadku Piotra Śmietańskiego, że często na wykonanie zadania stawia się nietrzeźwy. Więc o tym też należy pamiętać. Zresztą, proszę Państwa, kaci, no to były de facto święte krowy, oni byli nie do ruszenia. Przykład Śmietańskiego jest taki, proszę Państwa, każdy z nas, który był w jakichkolwiek służbach, to wiemy, że za zgubienie broni jest natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne. Natomiast Śmietański, kiedy pod wpływem alkoholu zgubił broń, został ukarany jedynie karą finansową, że musiał zwrócić z pensji koszt zgubionego pistoletu. Wypełniał dalej warunki, swoją pracę. Ze Śmietańskim jest tak, proszę Państwa, że on pod koniec 1949 roku przestaje wykonywać wyroki śmierci na Mokotowie i zostaje skierowany do sanatorium na Dolnym Śląsku, bo rozwija się u niego gruźlica. Umiera 23 lutego 1950 roku, zostaje pochowany na warszawskim Brudnie. I w tym momencie można powiedzieć, że takim naczelnym katem Mokotowa zostaje Aleksander Drej. I u niego jest też podobna rzecz, że pod bardzo podobne, proszę Państwa, są meldunki. Facet pazerny na pieniądze, wykłóca się o honorarium za każdą egzekucję. Agresywny, nieprzyjemny i ma poczucie nietykalności. Bo pamiętajmy, często się, kiedy przeglądamy ankiety personalne katów, Znaczy wiem o osobach, które były katami, bo wtedy nie było oficjalnie stanowiska kata w więzieniach polskich, to mamy to, że ich przerzucają ze stanowiska na stanowisko. Proszę Państwa, to jest dlatego, żeby po prostu utrzymać ich przy pracy, bo on musi pełnić jakąś funkcję, musi za coś dostawać te pieniądze. Także a do specjalnych poruczeń szefa to chyba nie mógł być dłużej niż miesiąc czy dwa. No to też go się daje, nie wiem. Wozi pocztę tajną, jest odpowiedzialny za jakiś transport, jest wywiadowcą, ale tak naprawdę jego głównym zadaniem jest uśmiercanie ludzi.
Ale mamy też na przykład, jeśli chodzi o Śmietańskiego, relację Gabrieli Klimczak, pseudonim Gabryś, która stwierdza, że Śmietański na Strzeleckiej właśnie pełnił funkcję śledczego. Ona wspomina, że właśnie Śmietański bił ją polanem, który no, tam była w załomie kuchnia węglowa, na której gotowano obierzyny i właśnie polanami pod tego pieca Śmietański ją okładał. Więc również tutaj przez pewien moment, tak jak mówiłeś, że zmieniał funkcję, również pełnił funkcję oficera śledczego.
No swoją karierę, zresztą obydwa, i Śmietański, jak i Drej, zaczęli w lutym 1945 roku właśnie na Pradze. Tak. Także stąd to się wzięło. Proszę Państwa, w Archiwum Akt Nowych jest ankieta personalna obu tych panów. Mhm. I proszę Państwa, powiem jedno, pisane, no powiem tak, gramatyka, ortografia, składnia mocno dadaistyczna. I tak naprawdę, żeby to przeczytać, ja zrobiłem kopię, sfotografowałem to i w domu czytałem na głos. Bo tego się wzrokiem nie da przeczytać.
No. Tak jak wcześniej wspomniałeś, że to byli ludzie mało wyedukowani, czy właśnie tutaj mający
No tak, mniej więcej 2-3 lata podstawówki, problemy. Ale z drugiej strony, wiesz Marku...
Łatwiej
no mówi...
też pewnie było takie osoby ukształtować w określonym kierunku.
Tak, on dostawał działania. Władzę, bo mówiono, że jak tamci wrócą do władzy, to się zabiorą mu wszystko te jego apanarze też. Ale pamiętajmy, żeby z kolei kierować takimi ludźmi, to jak mawiał prymas Wyszyński, trzeba było być już diabelsko inteligentnym. I tak jak patrzymy czasami na prokuratorów czy na sędziów, no to są ludzie bardzo często z przedwojennym wykształceniem.
Jak widać.
Tak, widać, no, ale też Frenkiel czy inni, proszę Państwa, to byli przedwojenni adwokaci bardzo często, czy prokuratorzy, absolwenci często najsłynniejszych polskich uniwersytetów, czy Jana Kazimierza w Lwowie, czy Uniwersytet Jagielloński, czy Warszawski. Pamiętajmy, edukacja, jak i nauka w Polsce kosztowała. To nie ma tak jak dzisiaj, że mamy tak zwane studia dzienne, czyli jest na koszt państwa. Nie, rodziny płaciły. Zresztą jeszcze jedno, do 1929 roku, ja to często powtarzam, matura w Polsce to w ciągu 3-4 dni zdawano 11 przedmiotów, z tego 4 języki obce. 2 klasyczne, 2 nowożytne i to nie był test, tylko pisano eseje. Czyli ludzie, którzy to kończyli, no to byli dzisiaj na poziomie niemal, no nie wiem, no habilitacji. I można sobie zadać pytanie, co spowodowało, że ludzie, którzy wcześniej byli żołnierzami podziemia, Armii Krajowej, nagle stawali, używając języka z Gwiezdnych Wojen, po ciemnej stronie mocy. Tchórzostwo, koniunkturalizm, nie wiemy.
Może chęć przetrwania.
Może, no ale to też daje nam, proszę Państwa, do myślenia. Frenkiel, proszę Państwa, był jeszcze jest tyle ciekawa rzecz, że on był arcymistrzem światowym w brydża. No każdy z nas, który próbował, czy gra w brydża, czy próbował się nauczyć, wie, jak to trudna jest gra. A to jest arcymistrz światowy, czyli... Na dole mamy tych takich no, największych prostaków, przepraszam, że używam kolokwializmu, ale na górze mamy już ludzi, którzy potrafią nad nimi zapanować. Więc to jest nieprawda, że UB to była tylko banda niedołuków. Nie. Proszę Państwa, na dole do najgorszej pracy tacy byli, bo oni się do niczego innego nie nadawali. Ale nimi już sterują ludzie inteligentni, bardzo często wykształceni. Na co dzień byśmy powiedzieli w rozmowach codziennych wzór angielskiego dżentelmena.
Tutaj trochę się oddaliliśmy od tego już więziennego stricte tematu,
ale to też, wiesz, pokazuje
ale
pewien
jest
kontrast.
To ważne oczywiście i trzeba też pokazać, że właśnie no to były też pewne trybiki w całej szerokiej maszynie aparatu komunistycznego. Też chciałem jeszcze tutaj zapytać o ten jakby moment taki końcowy tych największych represji, bo jak wiemy tutaj część tych miejsc przestało już w 1948 funkcjonować. W innych wypadkach no to 56, czyli Odwilż, Gomułkowska, to były te czasy, w których nieco ten...
Więc przepraszam, więc pamiętajmy jeszcze tak, zapomnieliśmy na pewno o Warszawie 2, czyli Gęsiówce, gdzie przybywali Niemcy.
Ale też nie wszystko możemy...
Tak, ale proszę Państwa, pierwsze, kiedy mamy wyhamowanie terroru komunistycznego w Polsce, to jest rok 52.
Znaczy ja bym właśnie nie powiedziała, że w 48 on się kończy. W 48 on się wynosi z Pragi, przenosi się. Chociaż ogóle... też nie do końca, bo jednak,
mi chodzi pod kątem
bo jednak Sierakowskiego funkcjonuje.
Pod kątem Strzeleckiej, że tam jednak nie było tych mechanizmów regulacji, jakby tutaj już przeniosło się w te ramy, powiedzmy, myślę, że można by powiedzieć instytucjonalne.
Bardziej zbiurokratyzowane. Mamy kawałek dalej Sierakowskiego, 7 wojewódzki urząd, prawda?
Tak,
i część przenosi się na drugą stronę Wisły.
Zresztą bardziej powiedziałem, że po prostu skończyła się ta wolna Amerykanka jakby w takim sensie
znaczy,
właśnie.
Może się też uspokoiło, proszę Państwa, tak naprawdę pod koniec 1948 roku no my nie mamy podziemia w Polsce. Oddziały albo się ludzie ujawnili, albo zostali wyłapani, albo zginęli w walce. I bo tak naprawdę w latach 1944-1948 wydano w Polsce stalinowskiej 70% wyroków śmierci. Dlaczego warto to zwrócić, proszę Państwa? Bo u nas się mówi, że najgorszy to był Bierut, a Gomułka, a to był ten, tak jak napisał to świętej pamięci pan Szpotański, taki gnom, prawda? A można się z niego pośmiać. Nie, do 1948 roku to Gomułka jest pierwszym sekretarzem PPR-u i on tak naprawdę rządzi Polską. Czyli też weźmy to pod uwagę. Natomiast prawda, kiedy później już tak naprawdę już nie ma jakiegokolwiek, no, ten opór maleje, już jest, można powiedzieć, to są jakieś izolowane jednostki, czy północne Mazowsze, czy Podlasie, czy jeszcze gdzieś ludzie na Lubelszczyźnie, no tak właściwie już mniej tych wyroków zapada. Też pamiętajmy, że społeczeństwo, nie lubię tego określenia, ale zostało uspokojone, czyli spacyfikowane. Proszę Państwa, część ludzi, którym się jeszcze udało po pierwszych lat wyzwolenia uciec za granicę, uciekli. A w tym momencie mamy terror i ludzie się już boją. Bo za Niemca, proszę Państwa, było łatwo. Wróg swój. A tu,
nie jak wiadomo. Mówię,
a tu, proszę Państwa, mamy genialną, powolną grę do 1947 roku, proszę Państwa, kiedy mamy jeszcze w Krakowie tak zwany proces krakowski drugiego zarządu WiN i proces PSL-u. Sędziowie, proszę Państwa, w mundurach polskich, orzeł co prawda bez korony, ale to szczegół, jak to niektórzy mówili, ale na stołach sędziowskich co mamy? Krzyże. I ludzie mówili, no przecież wszystko jest tak, jak było kiedyś.
Ale też myślę, że nie bez tutaj wpływu na społeczeństwo było to, że właśnie nowa władza rozpoczęła rozliczanie oprawców niemieckich, a więc to była też taka legitymizacja swoista, że my tutaj rozliczymy tych, którzy, powiedzmy, tego krwawego okupanta. Ja tu jeszcze chciałam może dwa słowa jeszcze wspomnieć, żeby jedną rzecz uświadomić Państwu. Mówimy o Warszawie, mówimy o więzieniach, o katowniach warszawskich. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę w dwóch słowach na zjawisko, że tego rodzaju więzienia, jakie mamy na Strzeleckiej, mamy w każdym mieście powiatowym. Wszędzie. One są wszędzie. Urząd Bezpieczeństwa zajmuje kamienicę, najczęściej jakąś tam kamienicę, a w piwnicach dzieje się dokładnie to samo, co się działo na Strzeleckiej. Może nie jest to aż taka wolna Amerykanka, bo już tam nie tłuką Sowieci, tylko tłuką swoi, tłucze Urząd Bezpieczeństwa, funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, ale również mamy inskrypcje. Wiele tych budynków zniknęło już z powierzchni ziemi, wiele się zachowało. I tu właśnie w Warszawie z ulicy Sierakowskiego 7 jest niejako centrala wojewódzka, z której wyruszają operacje przeciwko właśnie partyzantom w terenie. Tutaj są wszelkiego rodzaju plany, tutaj są decyzje, zapadają przeciwko terenowi. Natomiast trzeba sobie uświadomić, takie więzienia, tutaj też mamy właśnie na Strzeleckiej tą czerwoną mapę Polski, takie więzienia mamy w każdym mieście powiatowym.
A w Warszawie to niemal w każdej dzielnicy. Proszę Państwa, ja powiem o swojej rodzinnej Woli. Jak będziecie jechać kiedyś ulicą Górczewską od centru w stronę Bemowa, proszę Państwa, Górczewska 25. To jest rejon skrzyżowania Górczewskiej z ulicą Płocką. Zachodni Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tak, normalnie kamienica można wejść. Nasi przyjaciele z Fundacji Kurtyki, opowiadał mi jeden z naszych przyjaciół, że wszedł na dół tam, udało mu się najpierw... I proszę Państwa, ciekawa rzecz, piwnica, a w piwnicy prysznic. Dlaczego? Możemy sobie tylko wyobrazić.
No w Półtusku mamy umywalkę pod sufitem po przebudowie.
I Takich przykładów, proszę Państwa, na pewno będziemy jeszcze, jeśli się uda znaleźć, to będą się mnożyć.
Właśnie tutaj wspominamy o tym, że to cały czas jest odkrywane właściwie tak. I cały czas trwają prace badawcze. Też wiemy w ostatnich latach, chociażby na terenie Toledo były, a propos znajdowania ciał, które tak. Do dzisiaj nie są odnalezione. Wiemy, że do dzisiaj nie odnaleziono chociażby rotmistrza Pileckiego, generała Nila. Więc tutaj rzeczywiście te badania cały czas są
Łukasza
prowadzone.
Cieplińskiego.
Tak, i chciałem to właśnie wspomnieć, jak wyglądają, czy obecnie trwają, w jakich miejscach, bo wiemy, że i na terenie więzień dokonywano właśnie i egzekucji, i jak wiemy potem pochówków i na cmentarzach. Wspomnieliśmy, czy właśnie Brudnowski, czy żydowski obok Brudnowskiego.
Choleryczny.
Tak, więc tutaj...
Znaczy choleryczny nie. Już
też się spodziewają, że
znaczy spodziewałem się, ale jak rozmawiałem z przewodnikami, tam powiem ci, Ani, przepraszam, że tak wszystkich mówię, proszę. Ale tam cmentarz choleryczny, to jest ten za torami na Pradze, tak. Tam Praska Ferajna używała tego miejsca do rozwiązywania problemów osobistych i handlowych. I kiedy rozmawiałem z przewodnikami, to powiedzieli mi, że gdyby no, te chłopaki z Pragi zobaczyli, że ziemia jest ruszona, by sprawdzili, co jest. Więc tu jest przypuszczenie, że ten prawdopodobnie cmentarz choleryczny nie. Ale właśnie się wspomina, właśnie cmentarz Brudnowski czy cmentarz
właśnie... Na Wałbrzyskiej.
Tak, ale, Wałbrzyskiej, też, ale też było przez pewien czas przypuszczenie, czy nie chowano też po obydwu murach cmentarza żydowskiego, jak i po murze też, po stronie muru, cmentarzy ewangelickich.
Bo ale proszę zwrócić
cmentarzy
uwagę.
Ewangelickich, bo to Niemcy, tak, tak mówiono, początkowo te miejsca były nieruszone. Zresztą często tam mówiono, bo pamiętajmy, miejsca cmentarzy ewangelickich to są też miejsca walk powstańczych. Też tam dużo ludzi, między innymi z Parasola poległo, czy z Zośki. W związku z tym czasami jak trafiano ciała, to mówią, to można było mówić, że to są ciała powstańcze. Proszę Państwa, my tak naprawdę nie wiemy, gdzie tych ludzi chowali, gdzie mogli. Proszę Państwa, jeśli ktoś mieszka na Ochocie, przy ulicy Grójeckiej w okolicach hali Kopińskiej, nie Kopińskiej, jaki jest pomnik tego, barykady? Banacha, dziękuję bardzo, dziękuję panom. Proszę Państwa, tam były wcześniej glinianki, mówią, że tam między innymi też ludzi chowano. Podobno tam między innymi pochowano ludzi z lubelskiego pogotowia akcji specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych. Wspominał też z kolei proboszcz parafii przy świętej Katarzynie, kiedy chyba w 46 czy 7, nie, 7 czy 8 roku przyszli do niego panowie z resortu i się pytali, czy mogą tu chować ludzi zmarłych na Mokotowie. On powiedział, no przecież robicie to 2 lat bez pytania. No, to też pokazuje, proszę Państwa, w pewnym momencie mamy wysyp osiedli. Niektórzy przypuszczają, że osiedla w Warszawie buduje się też na miejscach dawnych pochówków.
No tak było z Toledo.
Z Toledo, czy proszę Państwa, z osiedlem Brudnowskim. Naprawdę nam jest trudno powiedzieć, gdzie tych ludzi chowano. Być może dzisiaj, kiedy znajdujemy ciała gdzieś no, pod ulicą, czy można się zastanowić, czy jest to ciało powstańca, czy jest to ciało ofiary systemu komunistycznego. No wiadomo, no, ten jeden szczegół może nam sprawę pomóc rozwiązać, prawda? Roztrzaskana czaszka. No ale nie zawsze się wszystko zachowuje. Także, proszę Państwa, to jest to przykre, bo pamiętamy, że często kiedy w czasach szkoły średniej, kiedy czytaliśmy Antygonę, prawda, to mówiono prawa boskie, prawa różne, ale tak naprawdę pamiętajmy, o co chodzi spór. O brak godnego pochówku ciała. Godny pochówek ciała był już ważny w antyku, w tym pogańskim antyku. Potem mamy dalej, kiedy chrześcijaństwo zaczyna dominować w Europie, uczynki miłosierne względem ciała, zmarłych pochować. Nie, że wrzucić do dołu. Nie, z pewnym ceremoniałem to pozostaje.
To też jest najgorsze, czy może nie najgorsze, ale dramatyczne w tym wszystkim, że właściwie groby katów są znane, są często zadbane, eleganckie, a ci, którzy byli ich ofiarami...
Bardzo często osoby, które były ofiarami systemu komunistycznego, leżą pod nagrobkami, pod grobami osób odpowiedzialnych za wprowadzenie tego systemu.
Ale tutaj mamy jeszcze jeden motyw, który występował na cmentarzu Brudnowskim, że tam na szczątkach ofiar zbudowano ustęp cmentarny, kloakę, więc archeolodzy, że tak powiem, grzebali się w koprolitach. Tutaj nie tylko, Michale, była kwestia pochowania, godnego pochówku, ale też była kwestia bardzo praktyczna, powiedziałabym, jeśli chodzi o ukrywanie szczątków. Mianowicie nie zapominajmy, że często byli to ludzie, którzy byli dobrze znani, którzy byli szanowani, których nazwiska czy pseudonimy coś mówiły okolicznej ludności.
No, były symbolem po prostu.
Były symbolem i gdyby rodzina dostała takie szczątki, gdyby był grób, gdyby była tablica, byłoby miejsce kultu po prostu, więc należało temu zapobiec. Mamy te teksty z przesłuchań, prawda, zabijecie i spłyniesz kanałami, zabijecie i zakopię, żeby Anders nie mógł postawić ci pomnika. Więc to była planowa akcja, ponieważ czasami tak się zdarza, że zmarły jest dużo bardziej niebezpieczny po śmierci niż za życia, bo czasami mit jest groźniejszy niż żyjąca jednostka.
Tak, zresztą pamiętajmy, że więzienia w Polsce stalinowskiej nie miały obowiązku rejestrowania, gdzie było miejsce pochówku. Po prostu wywożono jak najszybciej.
Potem ci ludzie na przykład zgłaszali się i nie dostawali żadnej informacji.
Tak, albo informacja, tak jak było w przypadku żony pana rotmistrza Pileckiego, kiedy ona się zgłosiła, Pilecki pewnie wyjechał. Wyjechał dokąd? Podobno ona ciągle wierzyła do końca życia, że rotmistrz Witold przebywa gdzieś w Sowietach, tylko o nim po prostu zapomniano. Proszę popatrzeć, jaka to była nadzieja w tych ludziach, że oni ciągle gdzieś żyją. Proszę Państwa, i teraz tak, pamiętajmy, bo takim symbolicznym cmentarzem miejsca pochówku, tajnego pochówku ofiar systemu komunistycznego w Polsce jest Łączka. Pierwsze zaoranie, dosłownie zaoranie ziemi na Łączce, to jest rok 65. Kolejna rzecz, kiedy, no to już pamiętam z opowieści rodziny czy przyjaciół, że w latach 70. ludzie wiedzieli, gdzie było, mniej więcej ci ludzie byli pochowani. Zawsze w okolicach 1 i 2 listopada byli tam panowie jednakowo ubrani, którzy kopali pozostawione i zapalone znicze, czy łamali wbite w ziemię krzyże. I tak mniej więcej było właśnie w okolicach Dni Zadusznych czy Wszystkich Świętych. Jeszcze pamiętam jeszcze jedno, to jest moje akurat prywatne wspomnienie. To był rok 79 czy 80, kiedy budowano trasę Armii Krajowej. I ja mieszkałem w tym czasie niedaleko, kolega wpada na podwórko, na rowerze, chłopaki czachy wyciągają z ziemi. No to, proszę Państwa, dzieciak 6-7 lat jest ciekawy takich rzeczy. Pojechaliśmy i pamiętam, jak na ciężarówki wrzucano ziemię, z której sterczały fragmenty kości. Pytamy się tych ludzi, co tam byli obok. Mówię, a skąd te kości? A ludzie pomordowani w Powstaniu Warszawskim. Proszę Państwa, no...
No tutaj było to doskonałym kamuflażem. Natomiast ja osobiście pamiętam opowieść profesora Szwagrzyka, jak to się wszystko na Łączce zaczęło, że przyszła do niego kobieta, wnuczka, najprawdopodobniej wnuczka któregoś z zamordowanych, pochowanych na Łączce i opowiedziała historię, że jej matka przekupiła grabarza, który grzebał szczątki pod murem gdzieś. I grabarz stwierdził, ja nie mogę powiedzieć, gdzie to jest, ale proszę iść za mną w miejscu, w którym stanę i rzucę papierosa, to będzie to miejsce. Kobieta poszła, jej córka przechowała tą opowieść, poszła z tym właśnie do IPN-u, do profesora Szwagrzyka i tak się to zaczęło. Przy czym, proszę Państwa, trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę. To jest bardzo, bardzo takie ciekawe, że największe spustoszenia na Łączce, największe ukrywanie zbrodni stalinowskich to są lata 82-83, kiedy na Łączkę wjeżdżają koparki, kiedy wjeżdżają maszyny budowlane i po prostu przejeżdżają po tych szczątkach, rozkawałkowują je, obracają warstwy ziemi, co dla archeologa jest problemem z racji datowania, prawda, zakłócenia datowania i budują na tych szczątkach grobowce, tak jak tutaj było wspomniane, grobowce oficjeli komunistycznych. Mamy chichot historii, kaci leżą na swoich ofiarach.
Do czego to można porównać? Gdyby na kimś to nie zrobiło wrażenia, to sobie proszę wyobrazić, że na terenie Auschwitz zaczyna się chować ludzi z załogi SS. No. To do tego można to porównać. Jest to makabryczne, ale to może nam najlepiej da pewne wyobrażenie.
Na szczęście te badania cały czas trwają. Te postaci, jak wiemy, bohaterów są przywracane, nazwiska są przywracane tym osobom. Coraz więcej rodzin w końcu się dowiaduje, gdzie ich bliscy leżą, no i oby tak jak najdłużej trwały kolejne znaleziska,
tak,
oby jednak
wiesz,
udało
Marku,
się odnaleźć te...
Mamy zmowę milczenia tak naprawdę cały czas, bo słyszeliśmy nieraz, że w mafii sycylijskiej, neapolitańskiej i tak dalej, ktoś brzydko mówiąc pękł i zaczął mówić. Ale nie słyszeliśmy, żeby jakikolwiek funkcjonariusz
Nigdy.
Bezpieki zaczął
Nigdy.
Mówić. Zresztą jest inna rzecz. Władysław Turczyński, osoba odpowiedzialna za wywóz szczątków ludzkich po egzekucjach, On po 56 roku, wiemy, że pracuje w MSW, poza organami bezpieczeństwa, ale rozpływa się. On wyniknie nagle z dokumentów. Proszę Państwa, wystarczyło dać inne personalia, a tamtemu panu obietnicę długiego i bolesnego zgonu, gdyby cokolwiek powiedział.
Ale z drugiej strony mamy też tutaj, tak żeby trochę takim element nadziei wprowadzić, prawda, Łukasz Ciepliński idący na śmierć, co zresztą młodzik Chojnacki też pisze, mówi kilkakrotnie, połknę medalik, żeby można było rozpoznać moje zwłoki. Mamy na Strzeleckiej Zygmunta Kęskę, który został zresztą zamordowany w Toledo. On pisze specyficzny list z zagrobu. Ma szczoteczkę do zębów z drewnianą oprawką. Pisze na tej szczoteczce imię, nazwisko swojej narzeczonej i adres. Na drugiej stronie pisze cela śmierci. Prawda, Zygmunt Kęska, Świt, Orlik, bo był żołnierzem Orlika i datę. Swoiste takie listy z zagrobu, oczywiście ta szczoteczka na cmentarzu Brudnowskim znalazła się przy jego szczątkach. Dziś mamy metodę badania DNA, genetycznego DNA. Przy czym trzeba pamiętać, to często byli bardzo młodzi ludzie. Oni często nie zdołali założyć rodzin. Nie ma dzieci, nie ma materiału porównawczego. No tutaj no otwiera się groby rodziców
niektórzy
nieraz.
Niektórzy też byli z ziem z Wileńszczyzny, utraconych, z ziem wschodnich, czyli no,
jak na Kurpiach, prawda? Tak. Jak na Kurpiach Kazus Lasa, gdzie to byli ludzie, którzy...
Macuka
i Klona, Szyszki, których no nie jest się w stanie rozpoznać, chociaż podejrzewamy, że to mogą być oni, prawda? Bo w mogile mamy w jamie grobowej czterech mężczyzn pochowanych, dwóch zidentyfikowano, dwóch nie. Lasa, czyli Józefa Kozłowskiego, zidentyfikowano, bo miał dzieci przy sobie, miał córki na Kurpiowszczyźnie i zidentyfikowano Nałęcza, który pochodził Kanie, który pochodził z Kurpiowszczyzny. W tym samym grobie prawdopodobnie jest Piotr Macuk, Sęp i Bolesław Szyszko, Klon. Nie ma dzieci, nie ma materiału porównawczego, ludzie z Wileńszczyzny.
Tak, także to jest też, widzicie Państwo, są jakieś problemy. No, jeszcze jest jedno, proszę Państwa, dokumenty albo zostały zniszczone, albo rozproszone. My bardzo często, gdyby nie wspomnienia, byśmy nie mieli 70, 80 czy nawet więcej procent informacji.
No, myślę, że 90, jeśli chodzi o Strzelecką.
Także owszem, mamy...
Na szczęście to jest odnajdywane, to jest przywracane i tylko pozostaje mieć nadzieję, że te chyba najbardziej oczekiwane są odnalezienie właśnie grobów takich postaci właśnie jak Witold Pilecki czy generał Nil.
Tu bym się nie zgodziła, bo oczywiście to są postacie ikoniczne.
Znaczy bardziej mam na myśli w takim opinii publicznej.
Ikoniczne, tak, ale z drugiej strony dla rodziny, tak jak dla mojej rodziny, która też poszukuje szczątków żołnierza wyklętego, po prostu dla rodzin jest to niezwykle istotne, dla każdej rodziny. No i jeszcze taka uwaga, nie tylko byli zamordowani w śledztwie czy zegzekucjonowani. Często ci partyzanci po lasach ostatnią kulę przeznaczali dla siebie, żeby nie trafić do takich miejsc jak Strzelecka czy Rakowiecka.
No i najgorszym jeszcze jest to, i myślę, że większość z nas, z Państwa się ze mną zgodzi, że ten system nie został jednoznacznie potępiony. Bo nie mamy czegoś, bo nazizm niemiecki został jednoznacznie potępiony. System zbrodniczy, nie ma o czym mówić. Komunizm, no właściwie nie było źle. No odbudowano Warszawę. Ale to, że na przykład przy budowie tego czegoś w środku miasta zniszczono 80 kamienic i 8 ulic, to już nikomu nie przeszkadza. Wystarczy porównać krakowskie przedmieście, jak wyglądało do 1939 roku, a jak wyglądało po 1945. To też da nam do myślenia. Proszę Państwa, przesuwanie ulic. No to jest, myślę, że też temat na inne spotkanie, zwłaszcza z architektami.
Tak, no tutaj było też spotkanie o odbudowie Warszawy. Mówiliśmy trochę o tym, co właśnie odbudowano, czego nie odbudowano. Jeszcze tak pomyślałem, bo tutaj, jeśli chodzi o moje pytania, to już właściwie na wszystkie uzyskałem odpowiedź. Pomyślałem, że może jeszcze Państwo by jakoś z publiczności zechcieli zadać pytania ekspertom.
Ale moment.
Tutaj też. A pan był pierwszy, także...
Mam do pana prośbę, wywołał pan do tablicy Gęsiówkę Warszawa 2. Może coś więcej o tym więzieniu pan nam powie?
To był z czasów okupacji niemieckiej, to był obóz dla Żydów, wyzwolony przez proszę Państwa, przez oddział Armii Krajowej, przez Zaśkowców, którzy zdobyli jeden czy dwa czołgi niemieckie, wjechali po prostu i wyzwolili te osoby. Natomiast później, mniej więcej po 1945 roku, staje się to jeden z dwóch obozów pracy dla Niemców. Bo Niemcy, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, to są pierwsi więźniowie Rakowieckiej, którzy mniej więcej gdzieś w połowie, czy tak lipiec, sierpień, wrzesień, Niemcy są przerzucani z Rakowieckiej albo na Pole Mokotowskie, gdzie mają jeden obóz, albo na Gęsiówkę. Jakie jest zadanie Niemców? No po prostu odgruzowywanie Warszawy, ekshumację szczątków ludzkich, czy po prostu no, też wyłapuje się wśród nich ukrywających się SS-manów. Gęsiówka, proszę Państwa, to jest przy ulicy Gęsiej, stąd nazwa dzisiejsza Anielewicza, to jest rejon dzisiejszego Muzeum Polin. Także to była tak zwana Warszawa 2, bo Warszawa 1 to była, tak jak Ania powiedziała, Rakowiecka, czyli Mokotów, 2 Gęsiówka, 3 Praga.
Miałem takie pytanie, no bo chciałem Państwu podziękować za tutaj dużą wiedzę, nie sposób wszystko wyczerpać, ale chodzi o to, że troszeczkę, bo to się nazywa z tematyką kary śmierci. No w tej chwili kary śmierci w Europie nigdzie nie ma, istnieje tylko na Białorusi. Tam się wykonuje przez strzał w głowę, tylko nie na kobietach, za wyjątkiem kobiet. Za przestępstwa kryminalne, no w ogóle za zbrodnie, tam za szpiegostwo, no ogólnie z tego nawet z Rosji nie ma. Ale jak to wyglądało później w PRL-u, bo to się zmieniło? No okres stalinowski, wiadomo, to jest brutalna bezpieka, często prymitywna. Później to trochę inaczej wygląda. No nie ma już kar śmierci za działalność polityczną, no Kuroń, Michi przeżyli. No, możemy tutaj dyskutować o ich tam opozycyjności, ale powiedzmy wykonywano wyroki śmierci na więzieniach kryminalnych i przeważnie byli katami byli już funkcjonariusze służby więziennej po roku 56.
No jest trudno powiedzieć, wie pan, ciągle, czy więc tak, ostatni, kogo nam się udało uzgodnić, ostatni więzień systemu, znaczy w komunizmie, więzień polityczny, który zostaje stracony w świetle wyroku, to jest Napoleon Idzikowski, zostaje stracony 23 listopada 1955 roku. Ale dwa dni wcześniej przed nim zostaje stracony z kolei prawdopodobnie przez powieszenie słynny Paramonow. I teraz tak, jak wykonywano wyroki śmierci na więźniach cywilnych, znaczy skazanych przez sądy cywilne? Przez powieszenie. Wiemy, że ostatni wyrok śmierci w Polsce został wykonany w Krakowie w więzieniu przy ulicy Montelupich, dokładnie 21 kwietnia 1988 roku. Natomiast nie wiemy, kiedy tak dokładnie wykonano ostatni wyrok śmierci na więźniu kryminalnym na Mokotowie. Mamy dwie daty, albo 1985, albo 1987 rok. To jeszcze się staramy ustalić. Jak wyglądało wykonywanie wyroków śmierci? Proszę Państwa, my często jesteśmy ofiarami filmów amerykańskich. Ostatni posiłek, przywożenie gdzieś. W systemie polskim już w okresie międzywojnia skazaniec miał do końca nie wiedzieć, że idzie na śmierć. To jest jedne. I on, już mówię nawet o sytuacji już po 1956 roku, po tak zwanych przemianach gomułkowskich, w 1960 roku Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało procedurę wykonywania kary śmierci. Kiedy skazaniec był przywożony do więzienia, zwykle był wyprowadzany z celi na spacery, do lekarza, do wychowawcy, na rozmowę z psychologiem czy do naczelnika w porze popołudniowej. Wtedy, kiedy zwykle wykonywano wyroki śmierci, żeby nie zaczął się bronić. To jest jedno. Dwa, żeby nie było niepotrzebnych świadków prowadzenia osoby na egzekucję. Jeśli skazaniec został ułaskawiony, bo pamiętajmy, że no, prawo łaski obowiązywało nawet w systemie stalinowskim, no to wtedy wzywano do naczelnika, naczelnik informował, że wyrok śmierci został zamieniony na jakąś tam karę iluś tam lat więzienia, czy karę dożywotniego więzienia. Natomiast jeśli wyrok nie był wykonany, na kilka dni, najczęściej najmniej przez dwa dni przed egzekucją przychodził do więzienia. Najpierw to był telegram, potem telefonogram, że w takim i w takim dniu o takiej godzinie stawi się człowiek o następujących personaliach celem wykonania wyroku. Taki człowiek się stawał, to był pracownik ministerstwa, on był na pensji Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie wiemy, czy to był strażnik więzienny, czy to był ktoś inny, ponieważ te dane tych ludzi są ciągle utajnione. Bo ostatnim znany nam katem to jest Aleksander Drej. meldował się naczelnikowi, schodził, sprawdzał, czy szubienica odpowiednio chodzi. W tym samym czasie był wyprowadzany skazaniec z celi. To nie była cela śmierci, to było zwykle pod byle pretekstem, tak jak wspomniałem, na spacer. Po południu też skazańców na śmierć wyprowadzono na spacer pojedynczo, bo stanowił pewne zagrożenie. I sprowadzono go na dół, zwykle gdzie wykonywano wyroki śmierci. Przy czym, dlaczego wspomniałem, że na 2-3 dni? Bo kiedy rozmawiałem ze strażnikami więziennymi, następowała zmiana obsady całego odcinka. Ludzie, strażnicy to była specjalnie, która prowadziła na śmierć, to była specjalnie wyselekcjonowana grupa. Między innymi ludzi odpornych psychicznie. Bo kiedy mi mówię, pamiętajmy, oni tą osobę musieli zaprowadzić nawet w pięciu, zaprowadzić pod sznur, spiąć mu nogi pasem, założyć pętlę i kat tylko zwalniał, zapadnie. Ale wspominali, że najgorszym dźwiękiem przy egzekucji był trzask pękającego karku. Tak wyglądała egzekucja. Według potem ciało musiało wisieć 20 minut. Lekarz stwierdzał zgon. Jako przyczynę zgonu zawsze wpisywał tą samą przyczynę, niedrożność krążeniowo-oddechowa. I ciało wywożono na miejsce pochówku. Rodzina była informowana, że wyrok został wykonany. Podawano lokalizację mogiły, przy czym na grobie nigdy nie było napisane, kto tu leży, tylko było często więzień NN. I tak to wyglądało do 1988 roku. Później nastąpiło moratorium kary śmierci, a w 1997 roku mamy karę śmierci ostatecznie wykreśloną z kodeksu karnego Rzeczypospolitej. Przy czym kara śmierci ostatecznie w Polsce zostaje wycofana w 2013 czy 2014. Chodzi o to, że sądy wojskowe już nie mogą wykonywać kary śmierci w czasie stanu wojny.
Ja tutaj jeszcze taki smaczek można dodać, że kodeks karny, prawda, w którym jeszcze ta kara śmierci obowiązywała, twórcą tego kodeksu karnego pierwszego, który później dopiero w latach 90. uległ zmianie, był Igor Andrejew, czyli jeden z sędziów sądzących generała Fildorfa Nila. Bardzo zasłużony zresztą prawnik uniwersytecki.
Tak, zresztą, proszę Państwa, czasami może teraz, jak już jesteśmy też przy ilości wyroków, jak patrzymy na przykład, no weźmy przykład pułkownika Cieplińskiego, 5 wyroków śmierci, chyba 30 czy 33 lata więzienia, czy w ogóle mnogość, proszę Państwa, wyroków śmierci. Rekordzista, wiecie, ile dostał jednorazowo wyroków śmierci? 38.
Wiktor Stryjewski Cacko.
Potem był Jan Kmiołek z
28.
Z NZW. No i na trzecim miejscu jest znany nam wszystkim Szendzielarz, 18 wyroków. Tak. Skąd taka mnogość? Proszę Państwa, do 1969 roku w Polsce komunistycznej można było skazać według kodeksu wojskowego, który jest o wiele bardziej restrykcyjny niż kodeks cywilny. Dopiero po 69 roku następuje, tak powiem, można powiedzieć, no pod tym względem trochę uspokojenie prawne.
Tak. Jeszcze tutaj jakieś pytania od Państwa? Nie widzę. A, jest.
Tu mówiliśmy o więzieniach w Warszawie. Włochy to też Warszawa. Kwestia Białego Domu na
Świerszcza 2
właśnie.
To znaczy, to była bardzo podobna historia jak na Strzeleckiej. Podobnie NKWD zajmuje prywatny dom, prawda, willę Jasny Dom. Jest tam druga kwatera sierowa i rzeczywiście są tam przesłuchiwani więźniowie na bardzo podobnej zasadzie jak na Strzeleckiej. Brak dokumentacji, brak jakiegokolwiek rejestru więźniów. I w momencie, kiedy rodzina, do której Jasny Dom należał przed wojną, latami całymi stara się o odbiór, o zwrot tego budynku, rzeczywiście udaje im się to, wchodzą do środka, do piwnic i tak jak opowiadała obecna właścicielka, no po prostu słabo im się zrobiło. Tutaj też mamy na ścianach bardzo, bardzo dużo inskrypcji, chociaż mniej, dużym mniejszym stopniu niż na Strzeleckiej. I co ciekawe, że no badania, jaki jest problem Jasnego Domu, Świerszcza 2, tutaj praktycznie no nie ma takiego odniesienia, jakie my mamy na Strzeleckiej z Toledo, prawda? Bo tu jednak w tych księgach Toledo szukamy ofiar Strzeleckiej. Natomiast w przypadku właśnie Świerszcza 2 jest dużo trudniej te ofiary zidentyfikować.
Zresztą, proszę Państwa, teraz popatrzmy w drugą stronę. gdzie mieszkali autorzy tego systemu, który był w Polsce wprowadzany. Nie chodzi mi tu o Sowietów, ale o resort bezpieczeństwa publicznego. No, poza Warszawą, rejon Otwocka. To, proszę Państwa, były trzy linie po prostu warty, które pilnowały tego terenu. To byli często Sowieci. Dlaczego Otwock? No, to było przedwojenne uzdrowisko, eleganckie domy. I o tym też powinniśmy pamiętać. Proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze o Rakowiecką, warto wspomnieć, że do 1949 roku na polu Mokotowskim było regularne lotnisko wojskowe i to też często wykorzystywane przez resort bezpieczeństwa publicznego, gdzie przylatywali ważni funkcjonariusze bezpieki, zarówno tak zwani, byśmy powiedzieli, miejscowi, jak i z centrali, ale też przywożono złapanych ludzi. My na przykład, proszę Państwa, wspomniany przez panią Anię Józef Kozłowski Las, twórca najlepiej zorganizowanego okręgu partyzantki komunistycznej w Polsce, na północnym Mazowszu. Proszę Państwa, Las miał więcej zarzutów niż Łupaszko, a postać praktycznie nieznana. Jego prawdopodobnie on próbował popełnić samobójstwo, nie udało mu się, został ciężko ranny, miał przestrzeloną głowę. Podobno samolotem go przywieźli właśnie na jedno z trzech lotnisk warszawskich. Tak. Nie wiemy gdzie, nie wiemy które, bo wiemy, że siedział na pewno na Pradze.
Wiemy, że samolot transportowy zabrał go z Gleby, gdzie został właśnie pojmany i natychmiast przewieziony do szpitala.
Tak. Zresztą, jeśli już było, proszę Państwa, jak wyglądała właśnie też ta operacja w rejonie Gleby. Ludzie już dzień wcześniej, kiedy szykowała się operacja przeciwko 16 okręgowi NZW, ludzie, chodzi mi o miejscowych kurpiów, oni nie mogli już opuszczać swoich domów.
To znaczy operacja rozpoczęła się o północy, natomiast na dwie, trzy godziny przed rozpoczęciem operacji ludzie zostali spędzeni do jednego z domów, do największego z domów, a ich domy zostały zrewidowane łącznie ze ściąganiem z trzech z chat. Także rzeczywiście były to bardzo dobrze przygotowane operacje. Ale ja tu jeszcze chciałam, ponieważ obracamy się w tym kręgu Warszawy, wspomnieć o jeszcze jednym miejscu, o Rembertowie, o regularnym obozie koncentracyjnym, gdzie ulubioną zresztą sowiecką metodą trzymano Volksdeutschów, gestapowców, Volksdeutschów i AK-owców. No tam między innymi przebywał też generał Nil, zresztą z napisem Gestapo na plecach. I mamy ciekawą sytuację, że przechodnie, którzy przechodzili obok obozu w Rembertowie, często są relacje, że rzucali jakimiś tam kamieniami, jakimiś obelgami, po prostu uważając, że tam siedzą Volksdeutsche. Natomiast no, rzeczywiście nie zdawali sobie sprawy, że również przebywają tam AK-owcy. I jak mamy relację bodajże Hoppego, że generał Nil, czy też Walenty Gdanicki, bo pod takim właśnie pseudonimem przebywał, pod fałszywym nazwiskiem, miał minę człowieka, który niezasłużenie cierpi. Więc to też była taka dodatkowa forma, zresztą ulubiona i często stosowana, zrównywania żołnierzy niepodległościowych z gestapowcami.
Myślę, że tutaj, wiadomo, moglibyśmy bardzo długo też rozmawiać. Każdy właściwie z tematów, każdy z więzień to jest temat na osobną rozmowę, na osobne spotkanie.
Każdy z rejonów Polski
tak.
też.
No i też właśnie warto tylko na koniec powiedzieć, że właśnie dzięki temu, że ten system upadł, możemy dzisiaj się spotykać, rozmawiać, badać właśnie te miejsca, to co się w nich działo. Nie wiem, czy jeszcze jakieś ewentualnie ostatnie pytanie z sali? A, tutaj jeszcze.
Parę słów przynajmniej na temat mikrofonu.
To już ostatnie pytanie.
Może
tutaj.
Coś jeszcze, ten temat jest cały czas aktualny, prawda? KL Warszał.
No, wiadomo, że było. Niektórzy uważają, że częścią Konzentrationslager Warszał to była też Gęsiówka. Jeśli chodzi o miasto zniszczone, prawda, my. Jest trudno tak zlokalizować plany zdobyć. Niektórzy uważają, że było to w rejonie ulicy Nowolipie, to jest w okolicach kościoła świętego Augustyna. Było część, prawda, obozu koncentracyjnego Warszał. Niektórzy uważają, że rejon Dworca Zachodniego. Tak naprawdę jest trudno powiedzieć, nam potrzebne są, wie pan, tak jak poszukujemy dokładnych planów więzienia na Rakowieckiej czy więzienia na Toledo, tak samo przydałyby nam się plany też obozu koncentracyjnego Warszawa. Być może plany KL Warszał są w archiwach niemieckich, ja bym się nie zdziwił. Można powiedzieć, że parafrazując określenie z Mistrza i Małgorzaty, tam było, że rękopisy nie płoną, tajne dokumenty nie płoną. Jeśli chodzi o terror niemiecki, mój znajomy powiedział mi, że w podziemiach Sądu Rzeszy do tej pory jest gilotyna, na której ścinano Polaków w latach terroru hitlerowskiego na terenie okupowanej Europy. Jest, za mało wiemy. Wie pan, nam są potrzebne plany. Pamiętajmy, że Warszawa po II wojnie światowej jest tak zmieniona, że nam jest trudno znaleźć pewne miejsca, jak szła dokładnie pierwotna ulica, jaki był układ ulic, torów tramwajowych, kolejowych, jak szło. To jest to biuro tak zwane, jak to mówiono kiedyś, Boże odbuduj stolicę, czyli biuro odbudowy stolicy. Czy można powiedzieć, że niektórzy celowo na przykład zmieniali układ ulic w Warszawie i nam dzisiaj jest trudno powiedzieć. Gdybym pokazał, wie pan, gdybyśmy przeszli się w rejon Pawiaka, bym pokazał, dokąd sięgał Pawiak, niektórzy są zdziwieni, jak rozległe to było więzienie. No, zresztą sam Muranów, chyba najbardziej to jest zniszczona dzielnica Warszawy. Tak naprawdę uważa się, że ze starego Muranowa ocalało z 2 czy 3%.
Jest to słynne zdjęcie też kościoła świętego Augustyna na tle po prostu ruiny, niczego właściwie.
Tak, pamiętajmy, że proszę państwa, później, kiedy skąd ta na przykład dziwna zabudowa na Muranowie, czasem jak widzimy, że na przykład od Alei Solidarności, można powiedzieć, domy niemal na wysokości między pierwszym a drugim piętrem, schody, a od strony podwórza wchodzimy parter, bo domy są budowane na ruinach. Podobno tam dalej, gdybyśmy chcieli, to byśmy znaleźli tam szczątki ludzkie. Zresztą znów kamienice, które idą wzdłuż ulicy Dzielnej. One pierwotnie, proszę państwa, to była zmielona cegła, która stanowiła takie bloki i z tego miała być, prawda, odbudowany Muranów. Ale okazywało się, że kiedy te bloki zaczynały się kruszyć, zaczęły spod nich wychodzić kości ludzkie. Dlatego zaczęto to tynkować. Rozmawiam też ze znajomymi księżmi, też egzorcystami. To jest, proszę państwa, Muranów jest jednym, ja wiem, że to jest może taki temat trochę legendy miejskiej,
nawiedzonych takich,
ale tam egzorcyści mają do tej pory trochę do roboty.
No tutaj jeszcze można dodać, że bo pominęliśmy trochę ten temat, że właśnie blokowisko zostało zbudowane na miejscu Toledo. Toledo już w tej chwili nie istnieje, tam są bloki mieszkalne i generalnie, co prawda, przeprowadzano tam prace archeologiczne, ale z Toledo jest ten problem, że szczątki ludzkie, szczątki tam zamordowanych w większości wypadków rzucano do rowów melioracyjnych, więc praktycznie one są nie do odzyskania. Natomiast bloki, które zostały pobudowane na ulicy Namysłowskiej, są zbudowane na miejscu Toledo, czyli na miejscu właśnie cmentarzyska, można powiedzieć. Jedynie ten fragment, który nie jest zabudowany blokami, został przebadany przez ekipę archeologiczną profesora Szwagrzyka. Odnaleziono tam trochę rzeczywiście szkieletów. I tyle. No i postawiono pomnik i właściwie części tych szczątków my nigdy nie, do nich się nie dostaniemy, bo tam mamy nowoczesne osiedle, więc tam też jest osiedle na szczątkach.
Wiecie państwo, gdybyśmy próbowali nawet, przyszłaby ekipa pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, próbowałaby te domy rozebrać, to będzie proste pytanie, kto za to zapłaci. Proszę państwa, w ten sposób Sowieci wyciągnęli bardzo szybko wnioski. Przepraszam, że znów użyję kolokwializmu, z katyńskiej wpadki, kiedy na miejscu wymordowania naszych oficerów posadzono las, a Niemcy 3 lata później go wycięli i zaczęli i zrobili dokładne badania. W związku z tym doszli do wniosku, że co trzeba zrobić? Postawić no cokolwiek, jakąkolwiek formę architektury, czy to jest kamienica, czy to będzie...
Grobowiec na łączce.
Tak, czy na przykład spacerniak w więzieniu.
Tak.
I w ten sposób... Mówię, w prosty, diabelski sposób załatwiono i ucięto jakąkolwiek dyskusję. Koszt, kwestia ekonomiczna.
Tak więc tutaj niestety takim akcentem też kończymy, ale też no myślę, że jednak te badania faktycznie są prowadzone i oby były dalej. Moimi gośćmi byli i państwa gośćmi Anna Śnieżko z Izby Pamięci Strzelecka 8.
Dziękuję bardzo.
I Michał Gruszczyński z Rakowieckiej 37, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tak
jest. Dziękuję bardzo.
A ja również dziękuję i zapraszam już na kolejne spotkanie z cyklu Warszawa, jakiej nie znacie. W kwietniu, za miesiąc niedługo szczegóły będą ogłoszone.